Dzień dobry Państwu. Będziemy rozpoczynać. Otwieram w takim razie posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych. Na chwili obecnej, na 15 radnych jest obecnych 12, czyli jesteśmy władni podejmować decyzje. Nie ma radnej pani radnej Marioli Kornosz, pani radnej Katarzyny Leśniczak i pana radnego Andrzeja Jankowskiego. W tym przypadku pan Andrzej pisał, że się spóźni 15 minut, także prawdopodobnie do nas dotrze. A plan na dzisiaj mamy taki. Program posiedzenia. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2026 rok, omówienie projektów uchwał i sprawy bieżące. Ja jeszcze dodam, że obrady odbywają się w sali miejskiej i są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. Szanowni Państwo, w takim razie przechodzimy do tego pierwszego naszego punktu, chyba jednego z ważniejszych zawsze w roku, który określi nam, jak się ma kształtować przyszłoroczny budżet w naszych dochodach, czyli podatki. Dostaliśmy od pana burmistrza pismo przewodnie, co i z czym, i dlaczego, i ile, oraz propozycje stawek. Propozycje stawek od podatku od nieruchomości, od osób fizycznych i osób prawnych. Propozycje stawek podatku od środków transportowych, także od osób fizycznych i osób prawnych. Dostaliśmy propozycję opłaty za posiadanie psów, opłaty targowej. No i na koniec dostaliśmy za takie zestawienie porównawcze, pomocnicze, średniej ceny skupu żyta przyjmowane jako podstawę obliczenia podatku rolnego w sąsiednich gminach. Informacja pełna oraz dostaliśmy jeszcze propozycje zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. Zwyczajowo jak co roku jest to powielone. Także omówimy sobie to troszeczkę później. W takim razie przechodzimy do propozycji wysokości stawek podatków od nieruchomości. Pan burmistrz jak zwykle przedstawił nam tabelarycznie w porównaniu do 2025 roku oraz propozycję stawek na 2026. Opracowanie mamy takie propozycje jak wzrost o wskaźnik 4,5%, 7% i mamy wskaźnik 9%. W tym roku pan burmistrz maksa nie dawał. Także trochę się zmieniło podejście. Szanowni Państwo, no jest ciężko, nie powiem. Bo to widzimy ogólnie koszty podstawowe koszty funkcjonowania miasta i gminy rosną skokowo, można powiedzieć, energia, gaz i tak dalej, wydatki bieżące także musimy się zastanowić nad tym. Witam panie Andrzeju, proszę. W takim razie, witam panie Andrzeju, w takim razie jest nas w tej chwili 13. Czy pan burmistrz ma coś do dodania, prośbę do nas, czy proszę bardzo.
Witam serdecznie państwa radnych. Szanowni państwo, chciałbym na samym początku zwrócić uwagę, że przy stole prezydialnym zmienił się pulpit, mównica, jak Państwo zauważyliście. A to dlatego, że na ostatniej sesji niektórzy byli zwracali mi uwagę, że za długo mówię, a ja mówię, to jest wina mównicy, więc zmieniliśmy mównicę, może będzie na kolejny.
Zobaczymy, jaki jest krócej przyniesie.
Zobaczymy, z jakim efektem. Nie, dlatego, drodzy Państwo, zakupiliśmy tą mównicę, czy nie wiem, jak to nazwać, ten pulpit, z uwagi na to, to jest drobny wydatek, ale do różnych wydarzeń, które mają miejsce przy różnych okolicznościach, przede wszystkim na uroczystości nasze państwowe, taki drobny wydatek poczyniliśmy, no i chcemy go przetestować, jak się sprawdzi tutaj w sali miejskiej, więc taka drobna zmiana. Ale do meritum. Szanowni Państwo, jak co roku o tej porze otrzymaliście Państwo informacje o kwestii podatków lokalnych, zwłaszcza tych od nieruchomości. Dzieje się tak z uwagi na to, że jesteśmy o tej porze, jak to zawsze bywa, przed projektowaniem, szacowaniem budżetu na przyszły rok. No i ta informacja jest dla mnie niezbędna do tego, żeby przyjąć te podstawowe założenia i żeby móc szacować nie tylko stronę dochodową, ale przede wszystkim też stronę wydatkową. Otrzymaliście Państwo pismo, Pan Przewodniczący Rady Miasta otrzymał pismo, które Państwu było również przekazane. Ile wynoszą wskazane przez Ministra Finansów górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. I ta wysokość wzrasta o wskaźnik 4,5%. Ważne, informacje, którą Państwu chcę przekazać, to w podatkach obowiązujących na ten rok nie stosowaliśmy tych górnych, bo są zawsze, jak Państwo macie w tej tabeli, pewne widełki i nawet po tej najwyższej propozycji, najwyższej, o ile się nie mylę, jeżeli by się zastosowało tą najwyższą 9% stawkę, to ona jest i tak jeszcze niższa niż obowiązujące górne stawki na 2025 rok. Szanowni Państwo, przedłożyłem Państwu szczegółową, tu opracowaną przez nasze służby księgowe, Panią Skarbnik, szczegółowe wyliczenia propozycji wysokości stawek podatku od nieruchomości, osoby prawne, fizyczne i wszystkie inne pozostałe opłaty lokalne. Ta, mam nadzieję, że zestawienie tabeleryczne jest dla Państwa czytelne, bo to się odnosi do poszczególnych stawek i również tych kwot, które mają się składać na cały budżet, czyli tak jak macie Państwo od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, to macie Państwo nie tylko stawkę tą jednostkową, ale i również dochód w 2025 roku i ten prognozowany na przyszły rok. I tym przykładem dotyczy to też wszystkich tych pozycji, które składają się na opłaty lokalne. Szanowni Państwo, ta zawsze informacja przedłożona przez ministra, ona jest zawsze tą informacją przez GUS powielona, ta informacja jakby zawsze jest taką pozycją ostrożnościową 4,5%, ale wiemy, że też w przyszłym roku ma zmieniać się płaca minimalna. I to też będzie skutkowało tak naprawdę wyższymi kosztami utrzymania naszej całej sfery tej administracyjnej, budżetowej. No bo jeżeli wzrasta płaca minimalna, wszystkie pochodne, wszystkie zlecenia, wszystkie usługi od tych najdrobniejszych po te większe, które urząd zleca, one będą po prostu też, jak Pan Przewodniczący wspomniał, skokowo wzrastać. No ja Państwu rekomenduję podniesienie przede wszystkim tych stawek. Mam nadzieję, że Państwo z rozsądkiem do tej kwestii podejdziecie. No są przedłożone propozycje 4,5%, 7% i 9%. Z uwagi na to, że burmistrz jest, drodzy Państwo, zobowiązany i odpowiedzialny za wykonanie budżetu, no ja Państwu proponuję, żeby stosować stawkę tą, którą przedstawiam, no maksymalną, ale dotychczas była taka też jakby z Państwa strony wyrozumiałość i gdzieś tam zawsze się znaleźliśmy po środku, więc jako burmistrz będę walczył o jak najwyższe podatki z uwagi na to, że no, to koszty utrzymania, tak jak powiedziałem, są olbrzymie i tyle mam do powiedzenia na ten moment. Jedynie też kwestia jeszcze dotycząca środków transportowych. chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę, że zawsze jest to wymiar podatkowy dosyć taki specyficzny, dlatego że dany podmiot, który ma zarejestrowane te pojazdy na terenie naszej gminy, taki bym powiedział, bardzo szybki sposób potrafi zmienić po prostu miejsce odprowadzania tych podatków wraz ze zmianą siedziby. Stąd tutaj nie wiem, czy ta wyższa stawka, którą Państwu proponuję, by miała mieć zastosowanie, czy nie zostawić tą mniejszą, no żeby też nam te podmioty nie uciekły z gminy. No i też dotyczy to podatku rolnego. No wiemy, ta sytuacja dzisiaj jest z rolnictwem, ale myślę, że też wymaga weryfikacji ta obecna obowiązująca na terenie naszej gminy stawka, która dzisiaj wynosi 60 zł, to jest no, przyjmuje się cenę żyta i to jest podatek przeliczeniowy, więc tą stawkę też uważam, że o jakiś tam stopień należałoby podnieść mimo wszystko, bo w porównaniu do innych gmin typu Granowo, Palenica, Kuślin, Stęszew, Duszniki, Tarnowo, Podgórne, wszędzie obowiązuje wyższa stawka podatku rolnego. Ale też bym prosił, żebyście Państwo do tego z takim rozsądkiem podeszli, żeby nie przeszacować tą górną stawkę. Ministerstwo opublikowało GUS, przedstawia na kwotę 66 zł, 42 grosze, więc niektóre gminy podejrzewam, że będą musiały obniżyć tą stawkę podatku. To jest świeża informacja z dzisiaj, więc tak to w chwili obecnej wygląda. Jeszcze jest opłata targowa, którą też zawsze, może nie procentowo, ale ręcznie, jakby to powiedzieć, co do kwoty tych opłat jednorazowych, ta stawka też była rzadziej, bądź chyba w zeszłym roku ona została nieco podniesiona o 2 zł. No ja Państwu też proponuję, żeby ją odrobinę podnieść. Dlatego, że koszty też utrzymania targowiska, opłaty, dzierżawy, to wszystko składa się na to, że drodzy Państwo, i tak gmina do tego wszystkiego musi dokładać, a wiemy, że w dni targowe, w piątek producenci, no nazwijmy tak ich umownie, że to są wszyscy producentami tymi rolnymi, no są zwolnieni. Już tam nie weryfikujemy tego, nie wiadomo w jaki sposób, tak, no bo wiecie Państwo, można wylać dziecko z kąpielą, więc generalnie to jest też dla niektórych możliwość wystawienia się i to jest ich, że tak powiem, chleb, zarabiają na swoje utrzymanie, więc nie jest to ta opłata też taka znacząca w skali całego budżetu po stronie dochodowej. Więc też tutaj nie ma co przesadzać. No jest jeszcze opłata od posiadania psów, którą już chyba mamy tradycję, żeby jej nie nakładać, bo tylko przypomnę Państwu, że koszty, same koszty wyegzekwowania tej opłaty są niewspółmierne do tych przychodów, dochodów budżetowych. Stąd też bym bardzo Państwa prosił, żeby odstąpić w ogóle od tej opłaty, póki się nie zmieni jakieś ustawodawstwo, że wszystkie psy powinny być zarejestrowane, zewidencjonowane, to wtedy będziemy mieli łatwość i wtedy będziemy mogli się pokusić o nałożenie takich stawek, o takich opłat, ale póki co byłoby to zbyt wymagające wyzwanie dla naszych służb księgowych, bo byśmy musieli kogoś zatrudnić, koszty zatrudnienia pracownika spowodowałyby, drodzy Państwo, efekt niewspółmierny do osiągniętego dochodu, więc to nie ma sensu w tym wypadku. No i tak ta sytuacja, drodzy Państwo, na chwilę obecną wygląda. Jesteśmy też w trakcie i wyczekiwania co do rozstrzygnięcia niektórych projektów, wniosków aplikacyjnych o dofinansowania. A w ślad za tym też będziemy musieli po stronie dochodowej zabezpieczyć środki na ich realizację. Są to niezbędne zadania, takie jak chociażby rewitalizacja bukowskiego rynku. Do końca października mam nadzieję, że ta kwestia zostanie rozstrzygnięta. Gdzieś już mówiłem Państwu, jaka jest pula alokacji środków na rozstrzygnięcie tego konkursu. Już zarząd województwa gdzieś tam dywaguje, bo już wie, ma pełne rozeznanie, jak sytuacja wygląda co do ilości złożonych wniosków i kwot, i myślą nad tym, żeby zwiększyć tą alokację, więc jestem pełen nadziei, że to zadanie będzie dla nas też pozytywnie rozstrzygnięte. No i wiele innych kwestii, drodzy Państwo, chociażby tych związanych też z utrzymaniem bieżącym dróg. Po prostu w tym roku po raz kolejny, z roku na rok, przekonujemy się, że te stawki zamiast się co najmniej utrzymać na dotychczasowym poziomie, po prostu one wzrastają. I niestety koszty są coraz większe i też niezbędne są jakby zabezpieczenie środków w budżecie większych rokrocznie na te cele, a to są wydatki bieżące. Więc żeby w ogóle pokryć tą stronę bieżących wydatków, no niezbędne jest odpowiednie zaplanowanie też stawek podatkowych, o co Państwa bardzo proszę. No i tyle mam w chwili obecnej do powiedzenia. Jeżeli będziecie Państwo oczekiwać oczywiście na wszelkie pytania, będziemy starać się to wszystko Państwu uszczegóławiać. No ale myślę, że tak w zeszłym roku Państwo też odpowiedzialnie i ze zrozumieniem podeszliście do tej kwestii. O to samo Państwa bardzo serdecznie proszę. Tak, żebyśmy mogli, drodzy Państwo, wiem, że łatwo zaplanować, przyszłoroczny budżet nie będzie, ale nam to też ta możliwość przede wszystkim nieplanowania. Oby się udało spiąć tą stronę wydatków, dochodów bieżących ze stroną wydatków bieżących, to będziemy mieli już sukces. A zawsze przy planowaniu tego budżetu jest to ogromne wyzwanie. Więc bardzo Państwa proszę o zrozumienie tej sytuacji. Ja to oczywiście konsultowałem też z innymi samorządami i wszystkie samorządy do kwestii podnoszenia stawek podatkowych podchodzą z takim nastawieniem, jak to Państwu przed chwileczką przedłożyłem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, Panie Burmistrzu. Ja mam do Państwa pytanie, czy dla wszystkich te materiały, które dostaliśmy, są zrozumiałe? Jeżeli tak, no to jeżeli nie, to jest akurat moment na dopytanie się. Rozumiem, że tak. Czyli nie mówię, ja nie powolne, przechodzimy do propozycji. Pan burmistrz tutaj mówił, żeby to wyważyć troszeczkę. Dlatego nie dawał maksów. Rozumiem. 4,5, 7 i 9, tak? No jeżeli ma być to wyważone, ja proponuję w podatkach od nieruchomości, od osób prawnych i od osób fizycznych to 7%. Środki transportowe, to jest moja propozycja na razie, tak? To nie oznacza, że tak ma być. Środki transportowe, tutaj fakt, że jesteśmy dość blisko z innymi gminami i za wysoko nie możemy pójść, bo tak jak Pan Burmistrz powiedział, przerejestrować samochód jest bardzo łatwo i zapłacić podatek gdzie indziej też jest bardzo łatwo, czyli jakiś tam wzrost, ale chyba ten 4,5%, taka by była moja propozycja. I osoby prawne także ten 4,5% wzrost we wszystkich kategoriach transportowych. Już tradycją chyba stało się, że rezygnujemy z opłaty za posiadanie psów, czyli chyba by było zasadnym, żeby chyba to pociągnąć dalej. No i kwestia jeszcze opłaty targowej. Ja bym chciał poznać Państwa zdanie, także mam swoje, ale no jakiś tam wzrost chyba musimy dokonać, nie? Nie wiem, te 4,5 czy 7 to kwestia ustalenia. No i zostaje, Pan Burmistrz mówił, jaka była teraz ta cena, 66, tak? 66, 62, tak? Ogłosiło to, że...
160, to jest przeliczeniowy kwintal.
66, 42, tak?
Życzę.
Czyli tutaj no mamy jakieś pole manewru, ale wiemy, co się dzieje z rolnictwem niestety. Ceny zbóż w porównaniu do zeszłorocznych, które były niskie, są jeszcze niższe. Także no, tutaj bym prosił o wypowiedzenie się Państwa. No ja jestem przedstawicielem wsi i najchętniej bym nie podnosił tego podatku, ale znając realia, no to bądźmy sprawiedliwi i podnieśmy wszystkim, tak? Jeżeli już podnosimy, no to ten minimalny, ten 4,5% moim zdaniem to powinien być chyba. To są moje propozycje. Czy ktoś ma inne? Proszę Państwa, proszę bardzo. Pan Piotr.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący za głos. Szanowni Państwo Radni, ja może tutaj tylko dopowiem co do podatku za skup zbóż. Jeżeli chodziło o zeszły rok, była to cena 86,34, natomiast teraz, tak jak Pan Burmistrz wspominał, jest to no, prawie spadek o 20, bo 66,42. Natomiast zgodzę się z Panem Przewodniczącym, iż no, jeżeli podnosimy, no to już podnosimy wszystkim. Ja bym może jednak nie optował o te 4,5%, tylko o symboliczne 2 zł w górę, to jest tam, no to jest około 3%. To jest moja propozycja, jeżeli chodzi o te ceny skupu żyta, ale to mówię, to jest moja propozycja. Tak czy siak pozostaniemy najtańsi, najprawdopodobniej. Tak jak Państwo widzą na tym zestawieniu, które tutaj mamy, no niektóre gminy, tak jak Pan Burmistrz również wspominał, najprawdopodobniej będą musiały to obniżyć. No ale to są też jeszcze tutaj ceny też przed ich ewentualnym podniesieniem bądź obniżeniem. Także uważam, że i tak pozostaniemy najtańsi. To jest moja propozycja, a co do reszty, jeżeli chodzi o propozycję Pana Przewodniczącego, to jak najbardziej się zgadzam. Jeszcze jeżeli mógłbym się wypowiedzieć na temat opłaty targowej, to wydaje mi się, że propozycja, która została tutaj zaproponowana o te 2 zł również jest moim zdaniem fair, ale to również czekam na dyskusję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś... Proszę Panie Radny. Dziękuję za głos. No ja tutaj, Panie Przewodniczący, też jestem z tego zdania, że jeśli mamy podnosić, to podnosimy wszystkim. A jeśli nie podnosimy, to nie podnosimy nikomu, ale no myślę, że podnieść podatki musimy. Tak jak Pan Burmistrz tutaj wspomniał, żeby inwestować, żeby rozwijać gminy, trzeba podatki podnieść. Ja wiem, że to jest może dla niektórych będzie znowu podnieśli podatki, ale myślę, że jest to niezbędne. I też tak jak Pan Przewodniczący tutaj, jak kolega Piotrek, myślę, że w tym transporcie te 4,5% ja bym więcej też nie podnosił, bo no wiemy, jak to wszystko wygląda. No podatek rolny, no ja bym tutaj podniósł, Pan Piotrek tutaj mówił 2 zł, ja myślę, że do równej kwoty, żeby było 3 zł. A resztę myślę, że powinniśmy zrobić, wypośrodkować i zrobić stawkę tą średnią, czyli 7%. A podatek od posiadania psów, no myślę, że śladem lat ubiegłych nie powinniśmy podnosić w ogóle, tak jak to miało miejsce przez ostatnie, bo bodajże, tak jak jestem radnym, przez ostatnie 6 lat nie podnosiliśmy, także myślę, że tak powinno zostać. Ale to jest oczywiście moje zdanie. No, proszę o wypowiedzenie się innych osób. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy coś jeszcze? Pan Paweł, proszę.
Dziękuję za udzielenie głosu, Panie Przewodniczący. Chciałbym się odnieść tutaj odnośnie podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych. Ja myślę, że podniesienie podatku osób prawnych nie do końca nie uderza w osoby fizyczne, bo to wiadomo, firmy zawsze sobie to przełożą na produkt ostateczny czy usługę i to wszystkich nas dotknie, nawet tych nieprowadzących działalności. Więc to jedna rzecz. A druga rzecz, w poprzednim roku podnieśliśmy maksymalną, zdaje się, ile? 7, okej. Okay. O, to przepraszam, nie pamiętam. No myślę, że każdy, kto pracuje na etacie, no trzeba by, życzyłby sobie takiej podwyżki raz w roku 7, czy nawet 10-9%, jest to nierealne w dzisiejszych czasach, więc ja myślę, że coś z mojego punktu widzenia 7% to jest tutaj już maks, gdzie powinniśmy ten od osób fizycznych za podatek od nieruchomości optować. Reszta propozycji wydaje mi się w porządku, tak jak tutaj przewodniczący proponował, te 4% minimum zachować. Dziękuję.
Proszę bardzo.
Jeszcze, szanowni państwo, do tego mojego wcześniejszego wywodu chciałbym dodać kwestię oświaty. No bo co roku tak się zdarza, że są pewne plany, mamy pewne wyliczenia. Dzisiaj nie mówimy o subwencji oświatowej, tylko o tych potrzebach ogólnych dla samorządów. Wiemy, że jesteśmy po tej reformie finansów jednostek samorządów terytorialnych. No, ale w trakcie roku okazuje się, że też przychodzą wnioski, które są rozpatrywane na korzyść mieszkańców, tych najmłodszych przede wszystkim. Dotyczy to przede wszystkim nauczania tego indywidualnego, wspomagającego, gdzie też podchodzimy z dużą troską. I to też są takie sytuacje, że gdzieś te środki musimy wygospodarować coś kosztem czegoś, więc z roku na rok nam po prostu tych jakby, jeżeli mogę tak to powiedzieć, orzeczeń przybywa, potrzeb w tym zakresie, więc to też jest jeden z aspektów tych oświatowych, ale mówiąc o całej oświacie, no, też w przyszłym roku są planowane podwyżki dla nauczycieli i oby tylko ministerstwo nam to co do grosza zapewniło tych środków, ale wiecie państwo, że tak nigdy nie jest. I też one muszą być z naszego budżetu, te środki wygospodarowane. Na oświatę wzrosną niestety nawet nie skokowo, ale o wiele więcej jeszcze te wydatki bieżące. Więc ten aspekt chciałbym, żebyście państwo się brali pod uwagę i tyle. No nie chciałbym, żeby koszty, kwestie oświatowe, żeby była też dyskusja na ten temat, żebyśmy ograniczali cokolwiek. Zawsze staraliśmy się nie szczędzić środków na oświatę. I tyle. No, też zobaczymy. Wiemy, że będziemy musieli już jeszcze w tym roku dołożyć. No i widzicie państwo, no, powoduje też pewną w trakcie roku, może nie zadyszkę, ale taką sytuację, że no, musimy coś kosztem czegoś. I dopiero ten czas w roku pokazuje, jak faktycznie są planowane te środki i zawsze te pieniądze są, jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy mieli z tego tytułu jakiekolwiek oszczędności, wręcz przeciwnie, musimy do tego dołożyć. To jest też ważna kwestia, którą trzeba uwzględnić.
Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, umawialiśmy się kiedyś, że nie mówimy, że dokładamy, a inwestujemy w oświatę, więc doinwestować trzeba będzie. Tak, dygresja. Czy ktoś jeszcze? Pani Maria, proszę bardzo.
Dziękuję za udzielenie mi głosu. Ja jestem też właśnie za te 4,5% dla rolników, dla transportu. No tu targowa, nie wiem czy to jest procentowo, czy po prostu 2 zł dodatkowo. A pozostałe, tak jak tu przewodniczący mówił, te 7%. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Pan jeszcze ktoś.
Szanowni państwo, już padło dzisiaj to słowo, że najlepiej było nie podnosić, ale no, pan burmistrz ładnie tu wytłumaczył, gdzie te pieniądze praktycznie się rozchodzą, co nas czeka, więc myślę, że te 7% w podatku od nieruchomości to jest taka realna kwota, jeśli chodzi o podwyżkę. Co do podatku rolnego, jeśli w tym transporcie, tu gdzieś mówimy o tych 4,5%, no w tym podatku rolnym, no jeśli mamy wszystkim podnieść, to rzeczywiście podnieśmy też o te 4,5, czyli to tam jest około 3 zł, nie? Bo 5% by było 3 zł, no to około 3 zł. To jest taka, myślę, że realna kwota. Rzeczywiście dzisiaj te płody rolne są dość niskie ceny, no ale ileś lat z rzędu żeśmy nie podnosili w sumie tego podatku rolnego. W zeszłym roku żeśmy podnieśli pierwszy chyba raz, a przez chyba 3 czy 4 lata on był na 55 zł za kwintal, więc no te 4,5% myślę, że to jest taka realna kwota, którą możemy podnieść. A podatek rolny, nie, podatek od opłata targowa, no to tu już padło 2, 3 zł, no nie wiem, no myślę, że w tych granicach, jak będziemy też te 3 zł, na przykład jak w tym podatku rolnym, no myślę, że nikomu krzywda się nie stanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w tej kwestii chciałby coś dodać? Pan Remigiusz, proszę.
Dziękuję za głos. Ja też jestem zdania, że 4,5% zostały przy rolnikach, nie zmniejszą tego. Każdy ma prowadzić działalności, wszędzie mamy wyższe ceny, więc ja bym się nie skłaniał do propozycji Piotra, zostałbym tu 4,5%, reszta 7 i opłata targowa, tak jak kolega mówi, też te 2-3 zł, bym przy tej opłacie został.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy coś jeszcze? Czy przejdziemy do ustalania ostatecznego? Dobrze, proszę Państwa. Musimy każdą propozycję podniesienia podatku z podziałem na te działy musimy przegłosować osobno, Komisja Budżetu i Komisja Rolnictwa także osobno, tak? Także na tą chwilę w Komisji Budżetu na 6 członków jest 5, czyli Komisja Budżetu jest władna podejmować decyzje. Praktycznie to samo jest w Komisji Rolnictwa. Na 9 członków 8 jest obecnych. Jedna osoba jest nieobecna, także Komisja Rolnictwa jest władna podejmować decyzję. To może zacznijmy od początku. Ustalimy propozycję i przegłosujemy ją. Wysokość podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Ja proponowałem 7%. Czy ktoś ma inną propozycję? No to będziemy głosować dwa razy. Tak? No tak, no zastanówmy się, bo takie licytacje to ja przechodziłem ostatnio na wybraniach wiejskich do Wierzynia, więc... Także i pewnie będziemy przechodzić jeszcze. To taka dygresja. Także to słabo to wygląda później, że tak powiem. Dobrze. Propozycja 7. Czy ktoś ma inną? Czyli musimy przegłosować. Ja poproszę Komisję Budżetu. Kto jest za podniesieniem stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 7%? Raz, dwa, trzy, cztery. Panie Andrzeju? Czyli na 5 obecnych, 5 jest 2. I Komisja Rolnictwa.
Czyli... To samo, o 7%. Kto jest za? 8 osób.
Czyli 8 osób za. Czyli nie było wstrzymujących się i nie było przeciwnych. Czyli ustaliliśmy podatek od nieruchomości od osób fizycznych 7% wzrostu. W takim razie przechodzimy do podatku od nieruchomości osoby prawne. Tutaj także była propozycja 7%. Czy ktoś ma inną propozycję? W takim razie proszę, zagłosujemy najpierw Komisja Budżetu i Oświaty. Kto jest za 7% wzrostem podatku od nieruchomości dla osób prawnych? 5. Na 5, kto jest przeciw, bo nikt się nie wstrzymał. Na 5 obecnych członków, 5 zagłosowało za.
Komisja Rolnictwa, podatek osoby prawne, 7%. Kto jest za? 8 osób. Dziękuję.
Czyli podjęliśmy... Zdecydowaliśmy, że podnosimy o 7% podatek od nieruchomości dla osób prawnych. W takim razie przechodzimy do podatku od środków transportowych. Najpierw osoby fizyczne. Tutaj propozycja była 4,5%, tak? W takim razie proszę, czy ktoś ma inną propozycję? Nie ma nic. W takim razie proszę o przegłosowanie. Kto z Pań i Państwa jest, Komisja Budżetu najpierw, kto jest za podniesieniem, za wzrostem podatku 4,5% od środków transportowych. 4 osoby. Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Panie Andrzeju, nie głosował. Dobrze. 5 osób. Dobrze.
Komisja Rolnictwa, podatek od środków transportowych
za 4,5%. Kto jest za?
8 osób.
Czyli ustaliliśmy wzrost podatku od środków transportowych osoby fizyczne 4,5%. Następny podatek od środków transportowych osoby prawne. Tutaj także była propozycja 4,5% wzrost. Proszę komisji, czy ktoś ma inną propozycję? Nie widzę. Czyli komisja budżetu, proszę o zagłosowanie. Kto jest za? Jest 5 osób, czyli nie ma nikogo przeciw, nikogo wstrzymującego się. Dziękuję bardzo.
Komisja Rolnictwa, też wzrost 4,5%. Osoby prawne, podatek od środków transportowych. Kto jest za?
8 osób.
Dziękuję.
Nie ma wstrzymujących się i nie ma przeciw. Czyli stwierdzam, że uchwaliliśmy wzrost 4,5% podatku od środków transportowych dla osób prawnych. Następna propozycja to jest stawka opłaty od posiadania psów. Tutaj ja proponuję odstąpienie od tam. To jest, jeszcze dodam, bo to nie jest podatek obligatoryjny. Właściciele psów sami muszą się zgłosić, że chcą zapłacić ten podatek i tu jest największy problem. Znaczy opłata, tak? Opłata za psy, no dokładnie. Także tutaj proponuję odstąpić od podejmowania uchwały. Czy ktoś jest odmiennego zdania? Czyli możemy uznać, że wszyscy są za odstąpieniem. Ok, dziękuję bardzo. Czyli nie będziemy podejmować, nie przekazujemy tego na sesję. Dobrze. Opłata targowa teraz. Szanowni Państwo, tutaj tak do końca nie ustaliliśmy wzrostu, ale te 4,5%, tak? To było 3 złote, tak? 3 złote, nie? 4,5%, nie? Czyli ja bym proponował 3 złote w górę. Czy ktoś, inną propozycję, pan Piotr miał w dyskusji inaczej, ale czy podtrzymuje to swoje? Tak, opłata targowa, propozycja jest plus 3 złote do wszystkich tutaj pozycji. Czyli jest tylko jedna propozycja 3 złote, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Musimy to przegłosować. Komisja budżetu. Bardzo proszę, kto jest za opłatę targową. Przyzwoła. No dobra. Złote, tak? No, piątki jeszcze, piątki nie płacą, tak? Więc no dokładnie. 3 złote, tak? Nie ma innej propozycji? Halo, halo? Ale to nasza propozycja. My podnosimy. Burmistrz nie ma. Szanowni Państwo, zarządzam głosowania. Komisja budżetu, kto jest za wzrostem o 3 zł? 5 osób, czyli 100%. Dziękuję bardzo.
Komisja Rolnictwa, opłata targowa, wzrost o 3 zł. Kto jest za?
8 osób.
zakończyli, nie było żadnych sprzeciwów, żadnych wstrzymujących się głosów. Stwierdzam, że do każdej stawki opłaty targowej podnosimy o 3 zł. No i ostatni podatek, podatek rolny. Tutaj ustalamy cenę żyta, cena kwintala żyta, która jest podstawą do obliczenia tego podatku. Maks to 66,42, a moja propozycja w takim razie tutaj te 4,5% to wychodzi tam około 63 zł za ton tlenu. Także 63. Tak, czy jest jakaś inna propozycja? Pan Piotr, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Akurat tutaj chciałbym podtrzymać swoje 2 zł. Dziękuję.
Czyli 62. No to musimy przegłosować. No dobrze. Dobrze, to będziemy głosować teraz nad stawką 63 zł. To poproszę komisję 63. Komisję budżetu bym prosił. Kto z Państwa jest za taką stawką 63 zł? Znaczy 4 głosy za. Kto jest przeciw? 1 głos przeciw. Nikt się nie wstrzymał. Poproszę teraz Komisję Rolnictwa.
Komisja Rolnictwa, podatek rolny na 63 zł. Kto jest za?
Przeciw, nie ma nikogo. 8 osób za.
Okay. No, czyli tutaj sprawa jest jasna. 62 nie będziemy głosować, bo wybraliśmy 63. Dziękuję bardzo. I jeszcze zostały nam do zaopiniowania propozycja zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości. Jest identyczna jak w zeszłym roku, czyli zwalniamy od podatku od nieruchomości nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz działalności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, budynki i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia pomocy społecznej. Czyli tak naprawdę zwolniamy sami z siebie z podatku, bo to bez sensu jest. Mienie gminy, mienie ZGK zwolniamy od podatku. Czy ktoś do tego chciałby coś dopowiedzieć? Czy ma inną propozycję? Dodać jakieś zwolnienie? Wykreślić jakieś zwolnienia? Nic nie widzę. Czyli musimy przegłosować w takiej treści, jakiej jest co roku. Komisja Budżetu, proszę, kto jest za takimi zwolnieniami przedstawionymi przez Burmistrza? 5. Także nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.
Komisja Rolnictwa, kto jest za? 8 osób.
Czyli jak co roku podjęliśmy te same propozycje zwolnień przedmiotowych. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy blok dotyczący podatków. Przechodzimy do omówienia projektów uchwał. Rozumiem, że projekty uchwał dotyczące podatków nie musimy omawiać, bo przed chwilą ustaliliśmy te stawki. Prosimy o uzupełnienie i przesłanie do sprawdzenia radnym. W takim razie omijamy wszystkie uchwały podatkowe i tutaj mamy już następny. Kto z urzędu będzie omawiał? Bo się odwiął do mikrofonu, więc Pierwszą mamy...
W sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2026 roku dla gminy Stężew na utrzymanie terenu wokół źródełka Żarnowy w gminie Stężew. Tak, w latach ubiegłych łącznie z gminą Dopiewo i Stężew wspieramy gminę Stężew w utrzymaniu źródełka, z którego korzystają wszystkie trzy gminy. W tym roku to kwota dofinansowania wynosi 24 tysiące. Na pewno Państwo zauważyliście, to jest to kwota niższa niż w ubiegłym roku, gdzie, znaczy w ubiegłym, znaczy w obecnym. Czyli w tym roku kwotę, którą żeśmy ponieśli na utrzymanie czy dofinansowanie utrzymania źródełka wynosiła 27 071. Obniżony koszt wynika z faktu, iż obecnie Stężew obniżył wymiar pracy pracownika, który jest zatrudniony do obsługi, który jest pracownikiem etatowym i w związku z tym ten koszt jest niższy, aniżeli on obecnie występuje.
Wolę sobie powiedzieć dosadniej, wystraszyli się pana przewodniczącego, bo w ubiegłym roku pan przewodniczący miał uwagi do tej kwestii, po czym wnioskowaliśmy o dokonanie rzetelnych sprawozdań z tego zakresu. Na ile to jest pokłosie tego, jakby tej weryfikacji, no, to trzeba przyznać panu przewodniczącemu, że miał rację. No,
Może trochę się znam na tym, no.
Powiem może też...
To może w tym roku też poprosimy o wyliczenie i w przyszłym będzie do 15, może wejdziemy.
Powiem wprost, po tym piśmie do gminy Stężew gdzieś nadwyrężyłem swoje relacje z burmistrzem Stężewa, ale już po roku zostały ponownie odbudowane.
Nam się złożyło więcej spraw, panie burmistrzu, na te relacje. Dobrze, czy ktoś ma jakieś uwagi do tego, do tej uchwały? Czyli Żarnowiec przekazujemy na sesję.
Mamy dwie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z tym zaczekamy na pana Macieja Leśniaka, kierownika referatu planowania przestrzennego, bowiem no, trochę na późniejszą godzinę tutaj jakby podałam, na którą miałby być. Więc myślę, że może teraz budżetowe uchwały ewentualnie przejdziemy do
spodu. Na którą?
Na 18:30. Ale mogę ewentualnie tutaj ktoś mu znajdzie, by... Może no, mamy jeszcze inne tematy, także możemy ewentualnie tutaj kolejne. Chyba, że tam...
Zobaczymy. Nie, no to dobra, to poczekamy. Zobaczymy, jak to nam pójdzie.
Budżet
mamy, tak. Budżet i WPF.
Odnośnie uchwały z ubiegłego miesiąca. No muszę Państwa przeprosić, bo zostaliście Państwo troszeczkę wprowadzeni przeze mnie w błąd w sprawie tej uchwały intencyjnej o pożyczce. Nie wiem dlaczego, ale byłem tak przypadł do ściany, że się broniłem. Mówiłem Państwu o dwóch uchwałach w tym zakresie, a jest tylko jedna, ale czuję się zobowiązany, żeby Państwu wyjaśnić kwestię, bo ta uchwała intencyjna w sprawie tej pożyczki, ona została przez Państwa skutecznie podjęta i też dała nam impuls do działania w zakresie pożyczki. No ale się zobowiązaliśmy i Państwo otrzymaliście, mnie Pani Sternik zapewnia, że Państwo otrzymaliście informację wysłaną na maila, otrzymaliście w sprawie tych pożyczek. Powiem w ten sposób, pożyczkę, którą w tym roku jeszcze planujemy to zobowiązanie pobrać, to ona jest bardziej korzystna niż ubiegłoroczne obligacje. Taka sytuacja, że pożyczka, no ale wcześniej nie było takich instrumentów, no i po powziętych informacjach, po weryfikacjach, drodzy Państwo, skłoniliśmy się w stronę pożyczki, bo są bardziej opłacalne niż obligacje w tym momencie. A jeżeli chodzi o pożyczkę, no to zrobiliśmy rozeznanie ofert, bo wystąpiliśmy do trzech podmiotów, do Banku Spółdzielczego w Dusznikach, do Banku Santander i do Banku Gospodarstwa Krajowego. Spodziewaliśmy się, że otrzymamy najkorzystniejszą ofertę z Banku Gospodarstwa Krajowego, no ale tu nas zaskoczył pozytywnie Bank Spółdzielczy w Dusznikach, bo otrzymaliśmy ofertę, no WIBOR Państwo, jak wiecie, w tym zestawieniu jest niezmienny dla każdego. Każdy z oferentów przedłożył taki sam, bo takie jest obowiązujące prawo. I przede wszystkim chodzi o marżę banku. bank spółdzielczy nam przedłożył 0,60%, a po negocjacjach, bo ostatnio w Kędzie udaliśmy się jeszcze do siedziby banku Duszyńskiego, siedziba jest w Szamotułach, jeszcze z szefostwem tego banku negocjowaliśmy i udało nam się tą marżę zbić o 0,05%. A więc dzisiaj Państwo mamy łączne oprocentowanie Banku Spółdzielczego Duszyńskiego, to jest 5,08%. Jest to najkorzystniejsze spośród tych trzech oferentów. I nawet mogę powiedzieć więcej, no, korzystniejsze niż też w innych bankach. No więc też będziemy dążyć do tego, żeby taką pożyczkę zaciągnąć właśnie w banku spółdzielczym w Dusznikach. No i zobaczymy, mam nadzieję, że też z nimi będzie korzystna współpraca i tyle. No, jestem zaskoczony tą sytuacją, ale no, bierzemy to, co jest najtańsze oczywiście, tak? I też no, woli wyjaśnienia właśnie tą informację Państwu przedkładam. No jesteśmy w chwili obecnej zmuszeni, żeby tą pożyczkę wziąć. Przypomnę, że ona jest zaplanowana. W ubiegłorocznym Państwo uchwalaliście budżet. Ta kwota taka była 8800, ona jest niezmienna. Nic nie dodawaliśmy, nic nie zwiększaliśmy na przestrzeni tego roku. No i ona będzie nam niezbędna do tego, żeby też no, no zamknąć i zbilansować budżet ten tegoroczny. Więc taką informację czułem się zobowiązany Państwu przedłożyć. Wybaczcie Państwo, nie wiem dlaczego tak to powiedziałem. Byłem tak świadomy, ale jakoś tutaj wyszło. Pani Jela się śmieje. Ale drodzy Państwo, robię krok wstecz. Państwu czynię te wyjaśnienia. Słucham? Boję się Was, tak, dlatego się tłumaczę. Dlatego wybaczcie Państwo, no ale jakoś poprosiłem Panią odgadnąć, jak gdzie jest ta uchwała, która miała być i Pani się po prostu no, sprostowała stosownie. Więc tak to wyszło, ale to i tak by nic nie zmieniło, bo byśmy bazowali na tych ofertach, które mamy dzisiaj. Także więc mam nadzieję, że Państwo te przeprosiny w takiej formie przyjmujecie. I chcielibyśmy za chwileczkę podejść, przejść do omawiania budżetu, ale zanim to nastąpi...
Momencie, Panie Burmistrzu, Pani Ania ma pytanie.
Proszę.
Właśnie tego pisma, co dostaliśmy na początku września, wyjaśniającego właśnie zaciągnięcie tej pożyczki, to Pani Skarnik pisała, że wtedy się... jak to było napisane? Zaraz zacytuję. Że gmina wnioskowała w kwietniu bieżącego roku do Banku Gospodarstwa Krajowego o pożyczkę długoterminową, która miałaby być udzielona na bardzo korzystnych warunkach oprocentowania od 0% do 1%, a teraz tutaj jest inny procent podany.
No, to jest inna sytuacja. Tą pożyczkę, o którą się ubiegaliśmy do Banku Gospodarstwa Krajowego, to jest pożyczka, która miała służyć, jak Państwu tłumaczyłem, z KPO. Ona nie jest planowana w żaden sposób w budżecie, bo pojawił się taki instrument, który miał dotyczyć refinansowania zadań w zakresie tej zielonej infrastruktury niskoemisyjnej. Tam były szereg kryteriów. 5 lat wstecz. Czyli Państwu już mówiłem na sesjach, że ubiegamy się, żeby móc otrzymać tą pożyczkę bardzo korzystną, żeby móc między innymi też spłacić nasze wcześniejsze zobowiązania. Ale otrzymaliśmy informację, że póki co były rozpatrzone wnioski do 7 kwietnia, a my złożyliśmy ostatniego dnia kwietnia, jak dobrze pamiętam. I na chwilę obecną w tym roku wiemy, że na pewno nie otrzymamy tej pożyczki. Nie ma takiej realnej możliwości, bo nas bank informował. Ale my niby cały czas jesteśmy w grze, co nie zmienia faktu, że jesteśmy no już o takiej porze w tym roku, że nie ma co już realnie liczyć na tą pożyczkę i jeżeli będzie rozpatrywany nasz wniosek i pojawią się środki, no bo niby ministerstwo, jak Państwu tłumaczyłem, nagle zrobiło cięcie i przyniosło pulę środków, o tym mówiłem chyba w lutym, że taki zamiar ma być, że mają być zamknięte możliwości linie pożyczkowe w ramach KPO na rzecz właśnie samorządów. I łudziliśmy się, że jeszcze my z
złożyliśmy w terminie ten wniosek, ale no, na ten rok już środków w ramach KPO nie wystarczy. No i pojawiła się informacja na stronie ministerialnej, przepraszam, na stronie wojewódzkiego BGK, przepraszam, BGK, pojawiła się informacja, że póki co w obiegu są te wnioski, które zostały złożone do 7 kwietnia, bo na te pozostałe na razie nie starczy budżetu. Więc to jest coś, co absolutnie, drodzy Państwo, dotyczy sytuacji pozabudżetowej. Po otrzymaniu tej pożyczki mieliśmy przystąpić do jakby spłacenia, ale przede wszystkim zmian, dokonania zmian, weryfikacji zapisów obecnie tych funkcjonujących w budżecie, ale to nie nastąpiło, bo nie otrzymaliśmy tej pożyczki. Jesteśmy niby cały czas w grze, ale, więc to o niczym póki co nie przesądza. Ja Państwu wtedy mówiłem, że to jest jakby dodatkowo celem właśnie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Póki co nie mamy informacji zwrotnej, że nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony. To jest tożsama sytuacja, bo spółka złożyła też wniosek w ramach tych środków i akurat nasza spółka póki co jest w grze i tam wiem, że trwają jakieś uzupełnienia jeszcze i być może właśnie zakład gospodarki otrzyma na tą dużą kwotę. Zakład złożył chyba o 2 tygodnie wcześniej po prostu ten wniosek i jeszcze jest w grze. No więc no w pewnym momencie ministerstwo zrobiło cięcie i ograniczyło środki w ramach KPO na ten instrument pożyczkowy.
Która pożyczka byłaby przeznaczona na spięcie budżetu?
Co?
Która pożyczka by była przeznaczona na spięcie budżetu?
Czy ta pożyczka jest zaplanowana w tym budżecie?
No bo tu w tym piśmie pani skarbnik pisała, że tamta miała być przeznaczona na spięcie budżetu. Tak było napisane.
Tak, ten instrument, który się pojawił na początku roku, możliwość zaciągnięcia tej pożyczki 15,5 miliona, to w niej chcieliśmy zawrzeć te 8800 plus to, które by tam zostało, jeszcze ta pula, można by było spłacić ubiegłoroczne albo jeszcze wcześniejsze obligacje, te, które były jakby jak najmniej korzystne. A tylko dodam, że obligacje zaciągane z banku PKO, jak sobie zrobiłam analizę wstecz, tam ileś lat wstecz, to oni też startowali z marżą 0,9%, potem było 1,1%, a już ubiegłoroczne to było prawie 2% marży. Plus opłaty jeszcze za emisję obligacji. Tak dla porównania, jeśli chodzi o obligacja pożyczka, nie? Bo okres spłaty jest taki sam. Czy to przy obligacjach, czy przy pożyczce mamy takie zapisy w WPF-ie, w wieloletniej prognozie finansowej do 43 roku, okres spłaty zadłużenia. Natomiast tak jak mówię, no przy obligacjach w tej chwili już była marża 2% w zeszłym roku. Tu mamy 0,55% i dodatkowo jeszcze takie, nie nazywa się to prowizja, ale to są opłaty za emisję obligacji. To też było znaczna kwota, nie wiem, pamiętam 60 tysięcy. Tam przy każdej transzy obligacji dodatkowo sobie doliczają opłaty, nie? Więc to tak wygląda. I z tych 15,5 miliona miała się zabierać 8800, które byśmy przeznaczyli na spięcie bieżącego budżetu.
Podsumowując, pani Aniu.
No dobrze, ale czy wiemy, jakie będą koszty zaciągnięcia chociażby tej pożyczki tutaj w Duszyńskim Banku? Ale kwotowo do tego 2040, którego tam roku trzeciego chyba, tak?
Będzie się zmieniał na przestrzeni lat, to też zupełnie inaczej, więc trudno teraz w kwotach bezwzględnych, po prostu procentowych, ale jest to korzystniejsze niż było dotychczas i dlatego też wzięliśmy poważnie pod uwagę ten instrument, bo od tego roku również inne samorządy po prostu też ruszyły po pożyczki, a nie po obligacje. Ale podsumowując, pani Aniu, gdybyśmy...
Bo, że tak powiem, wejdę w słowo, no tak jak pan burmistrz zostaliśmy wprowadzeni w błąd, tak? Bo głosowaliśmy za uchwałą, która mieliśmy wiedzę, że będzie jako uchwałą intencyjną, a teraz, że no, będziemy zobowiązani podjąć tę uchwałę, że tą chociażby najmniejszą pożyczkę, najmniejszą oprocentowanie powiedzmy.
Ale w budżecie i tak jest ona zapisana, więc to nie było, drodzy Państwo, żeby wykonać budżet i tak by musiała ona być zacienięta, jak Państwa miesiąc temu informowałem.
Podsumowując obie te pożyczki, gdybyśmy otrzymali z Banku Gospodarstwa Krajowego tą wnioskowaną kwotę 15,5 miliona, to byśmy Państwa w tym momencie nie prosili o tą zapisaną w budżecie, tylko byśmy zrobili stosowne zmiany w budżecie i byśmy się skupili na tej i byśmy tych dodatkowych środków nie musieli brać. Z uwagi na to, że tamta kwestia jest odroczona i nie ma na razie takiej możliwości, a więc jesteśmy zmuszeni wziąć, żeby spiąć budżet, tą zaplanowaną w ubiegłym roku na ten rok pożyczkę. Więc nie wiem, czy jeszcze bardziej klarownie się da to wyjaśnić.
Jak dla mnie to byliśmy trochę wprowadzeni tym pismem z września też w błąd, no bo to dotyczyło się tej pożyczki, którą teraz mieliśmy. A tu były wyjaśnienia, jak się okazuje, też do tamtej poprzedniej pożyczki, którą...
Tylko, że w projekcie budżetu od grudnia już, tak, jak był budżet przez Państwa podjęty, 8800 kwota była wpisana, czy to by były obligacje, czy to by była pożyczka. Taka kwota była wymagana, żeby spiąć budżet, więc tutaj jakby ja nie widzę zmiany. Wydaje mi się, że jeżeli...
Może nie, ale wyjaśnienia są trochę, że tak powiem, dla mnie wprowadzające mnie w błąd. My nie wiem, jak inni radni na ten temat, na co mają do powiedzenia.
Nie wiem, ja nie odczułem, że był wprowadzony w błąd.
Bo 0 do 1, a teraz
tutaj klarownie, albo bierzemy tą pożyczkę tutaj, którą teraz 8800, która jest zapisana w budżecie, a trafił się jakiś dodatkowa sprawa tych 15,5 miliona, która między innymi by pokryła te 8800, tak? No, to jest, mówimy, to są zupełnie dwie różne sprawy.
Tamta pożyczka miała być również konsumowana na spłatę na zbicie naszego zadłużenia.
8800 i tak musimy wziąć i z tamtych 15,5 8800 by było zamiast jakby z substytutem, tak? Zamiast tej teraz. A ponad te 8800 do 15500 by było na spłatę zobowiązań, nie wiem, wstecz, ale tamtej nie ma.
To jest wyjaśnione, a na tamtą chwilę nie było tego.
Ale ja tak cały czas
i od samego początku, jak składaliśmy wniosek i Państwa informowałem o tym, że złożyliśmy ten wniosek, ja sobie sprawdzę, na której sesji Państwa informowałem, była mowa o tym, że to jest dodatkowe źródło, które może nam pomóc w wykonaniu budżetu. Ale to nie było też mowy, drodzy Państwo, że będziemy brać dwie pożyczki. Była mowa, że jak weźmiemy tą 15,5 i otrzymamy, to będziemy zmuszeni dokonać zmian w budżecie, bo ona jest o tyle korzystniejsza, bo nam pozwala wykorzystać na bieżący rok, ale również, drodzy Państwo, na sfinansowanie poprzednich zobowiązań, które były na zadania jako wkład własny, ale nie na wszystkie zadania, tylko na te zadania, które się wpisują w kryteria tej pożyczki. Tak jak przypomnę, one dotyczyły też zadań nie budowy dróg, tylko musiały dotyczyć na przykład kanalizacji sanitarnych, termomodernizacji i innych różnych zadań. My byśmy mogli, drodzy Państwo, według limitów złożyć wniosek na 50 milionów i całe zadłużenie tym sposobem sobie spłacić, ale nie mogliśmy. No bo tu chodzi o koszty, spłata, zamiana tak naprawdę, ale chodzi o koszty tego zadłużenia. Ale nie mogliśmy złożyć, drodzy Państwo, bo musieliśmy wykazać inwestycje, które się wpisują w cały ten, te kryteria tej pożyczki. Więc stanęło, że złożyliśmy wniosek na tej wysokości, stanęło, że 15,5 miliona. I oczekiwaliśmy cały czas, że będzie rozstrzygnięta ta kwestia. Na poprzedniej sesji, jak Państwa prosiliśmy o tą uchwałę intencyjną w sprawie tego, to mówiłem, że nie mamy żadnego rozstrzygnięcia co do tamtej pożyczki. Mówiłem Państwu to i tamta sprawa jakby nie jest w ogóle teraz podlegana, nie podlega rozpatrzeniu. No bo nie mieliśmy tego i nadal nie mamy. I wiem, że w tym roku nie będziemy mieli. Jeżeli będą w budżecie na przyszły rok planowane jakieś zobowiązania długoterminowe podejmowane, a jeszcze nasz wniosek będzie w obiegu, to też będę Państwa informował, będziemy cały czas tą sprawę monitorować. Może się okazać, że dostaniemy, ale może się okazać, że w ogóle nie dostaniemy, bo będą środki, ta alokacja na te pożyczki będzie wyczerpana. Więc wiedząc, że jest taki instrument i możemy zmniejszyć koszty naszego zadłużenia, koszty zadłużenia, no to sięgnęliśmy po ten instrument, złożyliśmy wniosek, więc teraz się czuję jakby w sytuacji takiej, że niepotrzebnie składałem ten wniosek i teraz Państwu zamieszałem, ale działałem w interesie, żeby zmniejszać koszty zadłużenia. I to Państwu od samego początku mówiłem. Tutaj nie muszę nikogo, żadnego sprostowania czynić, bo ta informacja była od samego początku transparentnie przekazywana.
Pani Ania? Czy... Nie, już wszystko. Wszystko jasne. No to normalne. Jeszcze pan Paweł, proszę.
Znaczy ja nie kojarzę, bo mowa o 15 i pół miliona. Jeszcze w takiej sytuacji. Natomiast ja też tego dobrałem w ten sposób, że oprocentowanie od 0,1% odnosi do tej pożyczki 8 milionów 800 tysięcy złotych. Dopytywałem też wtedy o stawkę WIBOR, gdzie dostałem odpowiedź, że tego WIBOR nie dotyczy, bo to są środki z KPO. Ja też również tak odebrałem, jak tutaj pani Ania, że to dotyczy tej pożyczki. I uchwała, tamta uchwała nie miała też upoważniać do zaciągnięcia pożyczki, miała być uchwałą intencyjną, a kolejna uchwała miała upoważniać do zaciągnięcia pożyczki.
Kwestią, że jeżeli nie podejmiemy, nie wykonamy tej uchwały, będziemy musieli Państwa jeszcze na tej sesji prosić o zmianę budżetu, chociaż nie wiem, czy to na tyle będzie realne, żeby można było zrobić 5 kroków wstecz, żeby nie płacić za te zobowiązania, które zostały poniesione. A przypomnę Pani Aniu, w tym roku została oddana ważna inwestycja, na którą mieliśmy między innymi też 5 milionów prawie dofinansowania, a kosztowała nas ponad 6 milionów. Więc to już zostało, ta inwestycja zapłacona została z własnych środków gminy i teraz musimy też, drodzy Państwo...
Ale Panie Burmistrzu, proszę mnie nie odebrać jakoś... Ja tylko chciałam się dopytać, no bo ja poczułam się wprowadzona z lekka w błąd, bo wyjaśnienia Pani Skarbnik miały dotyczyć tej pożyczki teraz na 8,5-8,800 miliona. A tutaj były też, że no niepotrzebnie było też to 0,1%, no bo ja zrozumiałam tak, że na takie oprocentowanie będzie gdzieś między innymi minimalnie, że tak powiem, zaciągnięta ta pożyczka, no to każdy by taką zaciągnął. No.
Szanowni Państwo, na ostatniej sesji komisji była mowa o tym, że nie jesteśmy Państwu w stanie przedłożyć dokładnego oprocentowania w kontekście tej pożyczki, która dotyczyła uchwały, bo nie mieliśmy wszystkich ofert. Taką informację Państwo otrzymaliście. Po otrzymaniu tych ofert Państwu niezwłocznie przekazaliśmy te oferty i je procedujemy. A moje wyjaśnienia dotyczyły tego aspektu formalnego odnośnie dwóch uchwał, a jest jedna. I to jest mój błąd, który no Państwu wyjaśniłem, ale nie dotyczył tego, nie dotyczyło tej pożyczki do BGK-u. To jest zupełnie inna kwestia.
Panie Burmistrzu, tu nie chodzi o który bank weźmiemy i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby to mówić jasno i wyraźnie, bo mówimy na ostatnim posiedzeniu była mowa o tym, że głosujemy, żeby Pan Burmistrz mógł zdobyć propozycję pożyczek i to. A teraz się okazuje, że to już było wyrażenie zgody na pożyczkę.
Tylko, Szanowni Państwo, wyrażenie zgody w pewnym sensie było też przy grudniu,
nie,
tak?
Ale to trzeba było powiedzieć prosto, ja
bo czy to by były obligacje, czy to by była pożyczka i tak jest taka kwota.
No, bo to...
Pierwszą zgodą było podjęcie uchwały budżetowej w zeszłym roku. No bo ustaliliśmy deficyt 8800 i ustaliliśmy, że no nie wiem, obligacja albo pożyczka. I to była pierwsza tak naprawdę zgoda. No może niepotrzebnie, no nie było czegoś. Pan burmistrz się czymś pochwalił, znaczy inaczej, pan burmistrz pochwalił się wnioskiem i może tutaj był błąd. Nie, na poprzednim, nie na poprzednim, mowa, na poprzednim mówiliśmy o tym, co tutaj mamy, o 8800. Tak. Wcześniej była mowa, że gmina stara się o tą 15,5.
Odrębne
sprawy. Także to jest to, a to są odrębne sprawy, tak? Te 15,5 to jest odrębna sprawa całkowicie, która mogła być zużyta na, że tak powiem, zużyta na ten tegoroczny ten 8800, tak? Na tegoroczny deficyt. Także...
Panie Mirku, my to wszystko rozumiemy.
No, teraz przynajmniej
tylko
to wszystko wyjaśnię.
Trzeba to powiedzieć prosto, zwięźlej na temat. Nic więcej. My potrafimy to zrozumieć, że mamy dziurę budżetową, że trzeba związać koniec z końcem. Krótko. Wszystko. Albo początek z końcem.
Dobrze, w takim razie. A jak, ja mam takie pytanko jeszcze, jak to teraz się po ostatnich obniżkach stóp procentowych ma do obligacji, te propozycje tutaj, które otrzymaliśmy?
Trudno to powiedzieć w ten sposób, bo jedynie tylko tyle, że byśmy musieli też jakby zawnioskować do banku PKO, żeby tam nam jakąś ofertę tutaj dali, ale ogólnie, tak jak mówię, no marże banków jakoś nie spadły, więc PKO chyba około 1,95, takie gdzieś kwoty tutaj.
Czyli tak
w ostatnim czasie.
Mamy WIBOR plus
i WIBOR jest wszystkie, dla wszystkich takowe, nie? WIBOR nie byłoby, gdybyśmy mieli te środki z KPO.
Te 15,5, tak, tam nie było WIBOR, tylko prowizja. Czyli mamy to wyjaśnione już chyba. Wszyscy rozumieją. Teraz wiadomo, nie? Znaczy się, no, zamieszanie się zrobiło przez to, że było mowa o, najpierw była mowa o tych 15,5 i te 8,8. No, dobra. Teraz wszystko jest jasne. Na
Panie Przewodniczący, chciałbym jeszcze mimo wszystko dopytać Państwa, bo jeszcze nie została podpisana umowa o tą pożyczkę. Czy mam tą pożyczkę podpisywać, żeby móc spiąć budżet?
A moje stanowisko jest takie, że jak najbardziej tak, jeżeli jest o wiele tańsza niż obligacje, no to bierzemy to, co najtańsze.
I chyba nie mamy innego wyjścia.
Nie mamy innego wyjścia. I tak musimy te 8800 wziąć. W jakiej formie, to już od nas chyba... Tak jest, deficyt jest wpisany 8800 i tutaj nie ma dyskusji nad tym, to tak podjęliśmy. I teraz chodzi o to, żeby sfinansować go jak najtaniej. Czy ktoś jest przeciwny temu? Nie widzę. Czyli panie burmistrzu, no róbmy dalej swoje.
Państwo też tą świadomość, że staraliśmy się jak najdłużej nie zaciągać pożyczek, bo łatwiej je wziąć po prostu na koniec roku, bo gdybyśmy wzięli pół roku wcześniej, to drodzy państwo, byśmy musieli już by te odsetki płacić. Więc fakt, że do tej pory udało nam się gospodarować budżetem z takim skutkiem, jak jest, to jest ogromny sukces, drodzy Państwo. Więc taka jest sytuacja. Chciałbym przejść do innej kwestii.
Może za chwilę idziemy do budżetu.
No, w kontekście budżetu, zanim Pani skarbnik zacznie.
To mamy, rozumiem, już zakończone te pożyczki. Tak, wszystko wyjaśnione, wszystko jest jasne. Rekomendujemy dalej.
Zanim Pani skarbnik przystąpi do omawiania zmiany budżetu, to chciałbym się z jednej kwestii również wytłumaczyć. Dlaczego jednej pozycji, a dokładnie dwóch pozycji nie ma w tej zmianie, a może nastąpić sytuacja, że ten tydzień przyniesie spodziewany rezultat przeze mnie prowadzonych negocjacji. Drodzy Państwo, mówiłem Państwu już o tym, że wnioskowaliśmy i Państwu katalog zadań przedstawiłem, na co złożyliśmy wnioski, jeżeli chodzi o program ochrony ludności i obrony cywilnej. I między innymi już od ubiegłego tygodnia są prowadzone szkolenia w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, z których biorą, to Państwo też ta informacja została wysłana. Mam nadzieję, że Państwo się zapisaliście bądź zapiszecie na to szkolenie, bo warto posiadać tą wiedzę. Ja wiem, że to jest, drodzy Państwo, kosztem może jakiegoś wolnego w pracy, urlopu, ale zachęcam Państwa bardzo gorąco do tego, żeby wiedzieć i mieć świadomość, z czym to jest związane, jakie są wymagania. Ale do czego zmierzam? Podawałem Państwu ten katalog zadań, na które staraliśmy się składać wnioski. Tam było doposażenie dla Straży Pożarnej. Tutaj ten wniosek w jakimś tam stopniu upadł. Musimy go zmienić, bo doposażenie nie jest rekomendowane tak do końca przez służby wojewody. Dopiero będzie mogło być brane pod uwagę w przyszłym roku, ale tam była kwota jakby nieznaczna. Składaliśmy też wniosek na te szkolenia, na mauzery, takie tam różne drobne rzeczy. I w pewnym momencie od ostatniej sesji, nie wiem, tydzień po ostatniej sesji chyba, otrzymaliśmy pismo ze strony służby wojewody o zwiększonym katalogu przedsięwzięć, na które można składać wniosek. No i złożyliśmy wniosek po oczywiście konsultacji z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim i złożyliśmy, drodzy Państwo, pierwotnie złożyliśmy wniosek na ujęcie wody, studnia zastępcza. Ten wniosek został pozytywnie rozpatrzony i do końca roku musi być ta studnia zastępcza też wykonana. Na to otrzymaliśmy zapewnienie ze strony wojewody, ale tego jeszcze Państwo nie znajdziecie w budżecie. No bo jest to jakby też dwie pozycje. Otrzymaliśmy zielone światło co do dwóch pozycji właśnie tej studni i innej kwestii. Bo wymyśliliśmy, drodzy Państwo, skoro można, to czemu by nie. Chcemy zakupić nieruchomość. Złożyliśmy wniosek na zakup nieruchomości na działce X. Na razie Państwu nie mogę powiedzieć, bo prowadzę negocjacje. Złożyliśmy wniosek na zakup nieruchomości za kwotę 4,5 miliona złotych. I otrzymaliśmy od wojewody zapewnienie o zmianie, zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025. Między innymi o tą studnię zastępczą o kwotę 540 tysięcy. No i również dostaliśmy, drodzy Państwo, zapewnienie zakupu nieruchomości na kwotę 4,5 miliona złotych, gdzie dofinansowanie wynosi 95%. A gdzie przy 4,5 miliona wartości tej nieruchomości byśmy musieli dołożyć tylko 200 tysięcy złotych. Dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, że sporządziliśmy operat szacunkowy i dlatego właśnie jeszcze nie prosiłem Panią Skarbnik, żeby tej zmiany nie uwzględniać w tym projekcie, bo wiemy, jeżeli dojdzie, drodzy Państwo, do podpisania protokołu uzgodnień z właścicielem tej nieruchomości, to już wiemy, że ta kwota będzie pewnie mniejsza niż ta przyznana przez wojewodę i bym wolał wpisać do budżetu tą kwotę docelową. Dla mnie punktem odniesienia jest operat szacunkowy, który został sporządzony. On opiewa na kwotę niższą niż to zapewnienie ze strony wojewody. No i przy tej poziomie dofinansowania musielibyśmy, drodzy Państwo, na tą działkę, na dosyć sporą działkę, dołożyć chyba 175 tysięcy złotych. To jest czyli dofinansowanie 95%, a ta działka musi się wpisywać w program ochrony ludności i obrony cywilnej. W tym tygodniu, bo już prowadzę negocjacje, ale w tym tygodniu ma mieć miejsce spotkanie z właścicielem i będę, że tak powiem, tą kwestię dogrywał ostatecznie, więc jeżeli się dogadamy, to poczynię, drodzy Państwo, Państwo teraz w tym momencie proszę o zrozumienie, że mimo tego, co Pani Skarbnik teraz powie, jeżeli chodzi o zmianę budżetu, pozwolę sobie jeszcze te dwa zadania, jeżeli będę miał zielone światło, na pewno te dwa zadania chciałbym wpisać do budżetu jeszcze tegorocznego, bo taki jest cel. To musi się zamknąć w roku budżetowym, czyli środki przyznane w tym roku muszą być skonsumowane w tym roku i będziemy musieli tą nieruchomość zakupić. Więc uwierzcie mi Państwo, że jest to, jeżeli uda się sfinalizować tą transakcję, to będzie to zakup kadencji, czegoś, co nawet nam się nie śniło, a jednak się nam udało póki co otrzymać zapewnienie ze strony wojewody i mamy tą przyznaną dotację. No ale teraz jeszcze ta kropka na dni w postaci spisania protokołu zgodnie z właścicielem i uchwała intencyjna również, którą Państwo radni byście musieli podjąć na sesji w sprawie wyrażenia zgody dla burmistrza na zakup tej nieruchomości. No, jeżeli to się uda, to uwierzcie mi Państwo, że historyczna chwila dla gminy. Z uwagi na to, że jest to jeszcze, te negocjacje są poufnie prowadzone, no to nie chcę Państwu zdradzać, o jaką działkę chodzi. Zapewniam, że dla mnie punktem odniesienia jest przede wszystkim sporządzone operacje szacunkowe, bo zakup nieruchomości, mimo tego, że wnioskowaliśmy o większą kwotę, bo nie wiedziałem, jaki będzie wysokość tego operatu i nie wiedziałem, jaka będzie też propozycja właściciela, znaczy propozycja była, drodzy Państwo, wygórowana, ale oczywiście już udało się ją zbić, teraz czekam tylko na akceptację. No to uwierzcie mi Państwo, że to będzie coś przełomowego i wiele, wiele spraw uda się dzięki tej nieruchomości pomyślnie załatwić, a przede wszystkim zapewnić pewne bezpieczeństwo mieszkańcom, bo chcielibyśmy mieć tą działkę po to, żeby w przyszłym roku złożyć znowu wniosek na jej zagospodarowanie w postaci budowy magazynów, bo zgodnie z tym programem, strategią ochrony ludności obrony cywilnej, gmina jest zobowiązana na czas wybuchu wojny zapewnić bądź w braku możliwości dostaw towarów, załamania łańcucha dostaw, zapewnić mieszkańcom na 3 dni wszelkie możliwe środki do przetrwania i do tego jesteśmy zobowiązani, więc jeżeli byśmy mieli tą nieruchomość, chciałbym, żeby ona była daleko idąco zagospodarowana w postaci takiego właśnie celu. Ale nie tylko takiego celu, bo jest to działka w lokalizacji dość strategicznej, która nie jest własnością gminy, a być może już dawno powinna być. Myślę, że nadarzyła się stosowna okazja, żeby taką działkę zakupić. I chodzi o miasto Buk. Mówię, że chodzi o miasto Buk. Działka jest w Buku. Ale drodzy Państwo, działka jest w Buku, więc nie wiem. Ale ze spokojem, drodzy Państwo, ponoć w przyszłym roku w budżecie Państwa ma być więcej środków na obronę, więc nie ukrywam, że może gmina też pójdzie na większe zakupy. Wykorzystamy, drodzy Państwo, okazję. Skoro ze środków, które miały być z tego funduszu dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej, na co liczyliśmy bardzo, nie da się pozyskać środków, bo nie ma konkursów, nie ma naborów, ale są na inne cele, więc bardzo mocno weryfikujemy, na co możemy te środki przeznaczyć. Jeżeli otrzymaliśmy zgodę na zakup nieruchomości, no to wiedzcie Państwo, że taką nieruchomość strategiczną wypada kupić, bo w przyszłości może już nie być takiej okazji.
No, do myślenia. Ja już
wybaczcie Państwo, bo ustalę temat, ale no na ten moment wypadało Państwa poinformować o chociażby trochę enigmatycznie o takiej sytuacji. Dla nieruchomości, w ogóle nigdy nie było naborów na zakup nieruchomości. 95% dofinansowania to jest, drodzy Państwo, no...
No już nieważne może, ale ja się nie pytam o wielkość, nie pytam się o wielkość i nie pytam się gdzie, panie burmistrzu, od kogo i za ile, ale panie burmistrzu, tylko chcę zwrócić uwagę, że ustawa dość szczegółowo określa, na co te działki mogą być, także jak pan burmistrz powiedział o magazynie, to okej, może jakiś schron się jeszcze uda tam wlepić. Ale tam w ustawie jest dość ścisły katalog przeznaczenia takich nieruchomości, więc
szanowni Państwo,
tutaj trzeba dobrze przemyśleć.
Już dawno byśmy składali wniosek na osuszenie, na zagospodarowanie, na odrestaurowanie, wyremontowanie, zwał jak zwał, ale zagospodarowanie piwnic urzędów w części zabytkowej. Od strony poznańskiej mamy straszne zawilgocenie w tych pomieszczeniach, które wykorzystywał do tej pory OPS. Na razie one są przypudrowane. Nie ukrywam, że będziemy robić inwentaryzację i dokumentację i będziemy chcieli złożyć wniosek właśnie też na taki cel, ale w przyszłym roku, bo składając wniosek na takie zadanie, musimy to zadanie wykonać w ciągu jednego roku. Do końca roku tego byśmy nie zdążyli. No i weryfikujemy sytuację, jakie jeszcze zadania takie te bieżące, podstawowe moglibyśmy wpisać jakby w katalog zadań z zakresu ochrony ludności obrony cywilnej, żeby za jednym razem upiec 2 pieczenie na jednym ogniu. No bo wiecie Państwo doskonale, że można by było wszystko zrobić. Niektóre gminy będą budować basen
ze schronami.
Nie wiem. Rynek budują ze schronem też.
Niektórzy. Niektórzy budują, drodzy Państwo, urzędy, siedziby urzędów. Ale nam zależy, żebyśmy, drodzy Państwo, nie wymyślali takich zadań, które będą nam później może niepotrzebne. Chodzi o takie zadania, które prędzej czy później będziemy zmuszeni, żeby do nich przystąpić, a wszystko zależy od tych możliwości. No nie ukrywam, że tutaj z zastępcą pofatygowaliśmy się kilka razy i były spotkania z panią wojewodą i z dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego. No, przyniosły oczekiwany skutek, ale wisienka, czy kropka na i musi być postawiona przez właściciela, czyli tak naprawdę jego zgoda, bo wiecie Państwo, że nie ma innej możliwości, żeby gmina mogła pozyskać nieruchomość poprzez właśnie jej zakup, ale po wcześniejszej zgodzie wyrażonej przez właściciela. Jesteśmy na dobrej drodze i nie tylko te zadania z ochrony ludności będziemy mogli w przyszłości zrealizować i pewne potrzeby zaspokoić. Więc jest to świetna, uważam, inicjatywa. Ja wiem, że samochwała w końcu stała, ale naprawdę wierzcie mi Państwo, że będzie to w przyszłości, to będzie zakup tej kadencji. Jeżeli nam się to uda, bo będę też Państwa prosił o zgodę co do tego, to uwierzcie mi Państwo, że wszystkim na dobre to wyjdzie.
Dobrze, jak się uda, to będzie dobrze. Jak nie, to nie. 5 minut przerwy? Tak. My przejdziemy do kolejnych uchwał. 5 minut przerwy. 5 minut. Dziękuję.
Dobra, mogę bliżej.
Dobra, halo.
Dobra, bliżej.
Tak. Szanowni Państwo, 5 minut już nawet podkładem minęło, więc wznawiamy posiedzenie. Przechodzimy do kolejnych uchwał. Zapraszamy Panie Macieju. Plany miejscowe, Kalwy i Wysoczka. Po wielogodzinnych negocjacjach ustaliliśmy, że są pierwszy.
Dzień dobry. Czyli możemy zaczynać, tak? Dobrze. Jeśli nie mają Państwo nic przeciwko, to ja sobie tutaj usiądę. Będę dzisiaj sam, także troszeczkę ten materiał chciałbym zaprezentować. Będzie mi troszeczkę wygodniej. Tematy planistyczne mamy dwa. Pierwszy troszeczkę prostszy, drugi bardziej skomplikowany, ja to wszystko spróbuję wyjaśnić. Pierwszy temat to przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalwy. I ten temat wpisuje się w takie różne działania, które w ostatnich latach podjęliśmy dla Kalw pod kątem zagospodarowania przestrzennego. Jak Państwo pamiętają, uchwalaliśmy w minionych latach dwa plany zagospodarowania. Pierwszy teren, który uchwaliliśmy. Następnie objęliśmy kolejne tereny od ulicy Brzozowej na północ planem zagospodarowania. W tej chwili kończymy wyłożenie dotyczące trzeciego terenu w miejscowości Kawy. I to ten teren postaramy się uchwalić w grudniu albo w styczniu. Mamy nadzieję, że nam się to uda. I do tego jeszcze dochodzi właśnie ta dzisiejsza uchwała, ten projekt uchwały, który wynika z wyłożonego wniosku i obejmuje część działki 76/4, część działki 76/5 oraz fragment działki numer 77 w tym zakresie, która to działka 77 jest we własności KOWR-u w tej chwili Skarbu Państwa i trwa procedura przejęcia tej działki na rzecz wykorzystywania jest takiego właściwego jako drogi dojazdowej, co pozwoli nam domknąć ten tutaj układ komunikacyjny. Że ta uchwała jest przygotowana, teren, który ta uchwała obejmuje, to 2,9 hektara. Nawiązuje ona oczywiście do studium uwarunkowania, które może włączać studium. Tutaj na ten moment mamy kolory brązowe, czyli są to tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Jest to taki element, który będzie nam domykał tą zabudowę mieszkaniową tych terenów, tak jak mówiłem, przy ulicy Brzozowej na południu, na północ i tej starszej części zabudowy miejscowości Kalwy. Także to jest ta uchwała, nazwałbym ją mniej skomplikowana. Natomiast drugi temat, który chciałem dzisiaj przedstawić, tak? Przez gminę trwa procedura uruchomiona w referacie gospodarki komunalnej i warunki KOWR-u są zawsze takie same, musi być konkretne publiczne przeznaczenie, jest najlepiej w planie miejscowym. Ta działka? Nie powinno być tutaj kolizji. Trwają prace projektowe w tej chwili. Tutaj będziemy oczywiście wszystko dwukrotnie z zarządem dróg wojewódzkich uwzględniać. To znaczy najpierw wystąpimy o wniosek do planu, później będziemy...
No bo projekt już jest obwodnicy, tak?
No projekt to jest etap decyzji środowiskowej nadal, nie? Także my wszystkie działania nasze planistyczne będziemy opiniować i uwzględniać z zarządem dróg wojewódzkich.
Ale ta działka będzie bezpośrednio jakoś graniczyć z tym projektem obwodnicy, która ma iść?
No tak, graniczy, tak. Czy bezpośrednio, czy troszeczkę dalej, to będziemy wszystko jeszcze opiniować, tak.
Jeszcze może mam pytania do tej uchwały? Nie widzę. Czyli Panie Macieju, proszę.
I drugi obszar, którym chcielibyśmy się zająć, on także nawiązuje do włożonego wniosku i już go tutaj przedstawiam. To jest teren w obrębie geodezyjnym Wysoczka. To jest działka 201/5. odnośnie do której kilka miesięcy temu rozpatrywaliśmy wniosek do opracowania tak zwanego planu inwestycyjnego. Tutaj opinia Rady była negatywna i my do opracowania tego dokumentu nie przystąpiliśmy, a w głównej mierze ze względu na wywołaną w 2021 roku uchwałę dotyczącą zabezpieczenia terenu pod planowaną obwodnicę Wólku Północną. Ja tutaj postaram się włączyć taki rysunek, żeby przypomnieć, jak to wyglądało. O, to żółte pole, to jest nasza wywołana w 2021 uchwała dotycząca obwodnicy i ona częściowo tutaj wkracza też tą działkę, o której dzisiaj mówimy, czyli działkę 201/5. Druga rzecz dla tej działki jest taka, że trwa w tej chwili procedura dotycząca wydania decyzji środowiskowej dla obwodnicy i tutaj przedstawię taki, o, tutaj mamy taki fragment z dokumentacji projektowej do decyzji środowiskowej, gdzie Zarząd Dróg Wojewódzkich i projektanci, którzy działają dla WZDW, wskazali tą czerwoną linią tak zwany obszar granicy terenu inwestycji i dodatkowo żółtą linią wyznaczyli tak zwany zasięg oddziaływania, który wprost przepisów środowiskowych musi wynosić 100 metrów. Także mamy tutaj tą naszą działkę, którą chcemy objąć planem zagospodarowania i ta działka, jeszcze pokażę taki kolejny rysunek, nie tylko jest objęta tą naszą wcześniejszą uchwałą, jest też objęta działaniami projektowymi Zarządu Dróg Wojewódzkich. Czerwona linia, tak jak mówiłem, granica terenu inwestycyjnego. Żółta linia to jest właśnie do oddziaływania obiektu budowlanego, w tym wypadku obwodnicy Wólku. I trzecia rzecz, która tutaj nakłada się na tą działkę, to sprzed kilku tygodni temat złożony został wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Właściciel poprzez swojego pełnomocnika wystąpił z wnioskiem o ustalenie warunków dla dwóch obiektów usługowo-handlowych. One są oznaczone kolorem różowym. I tak jak tutaj widzimy dość czytelnie, mamy ten wniosek pozostaje w kolizji z tym, co w dokumentacji projektowej przedstawili projektanci WZDW. Czyli inwestor wyłączył z decyzji o warunkach zabudowy ten fragment objęty planem wcześniejszym, ale całą resztę planuje wykorzystać jako tereny usługowo-handlowe odnośnie do tych dwóch projektowanych budynków. Ponieważ zauważyliśmy taką kolizję, wystąpiliśmy też do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o opinię wstępną, bardzo taką wstępną dotyczącą tego wniosku warunki zabudowy. WZDW odpowiedziało nam, że opinia negatywnie tą wcześniejszą koncepcję, przy czym nie jest to jeszcze opinia o charakterze wiążącym, to znaczy nie jest to jeszcze uzgodnienie konkretnego projektu decyzji o warunkach zabudowy. I w oparciu o te wszystkie elementy, które tutaj się nałożyły na siebie, te z 2021 roku, te działania WZDW oraz wniosek sprzed kilku tygodni dotyczący warunków zabudowy, no to uznaliśmy, że najkorzystniejszą sytuacją będzie podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, tak jak jest to napisane w uzasadnieniu do uchwały, żeby uchwycić te wszystkie zależności pomiędzy tym, co my uważaliśmy za konieczne do zabezpieczenia, tym, co WZDW planuje, a interesem prywatnym właściciela terenu. Wydaje mi się, przynajmniej jestem pewien, że powinniśmy rozwiązywać ten temat właśnie planem miejscowym poprzez konkretne, wyraźne uzgodnienia, poprzez opinie i wnioski Zarządu Dróg Wojewódzkich, ale w procedurze planu, nie warunków zabudowy. W krajnym przypadku wydaje mi się, nie chcę bodajko wybiegać, ale może być taka sytuacja, że wydalibyśmy decyzję pozytywną, ponieważ niekoniecznie byłyby podstawy do wydania decyzji odmownej. I w przyszłości byłaby komplikacja przy realizacji tej inwestycji z pewnością, być może kwestia większych odszkodowań, ale to też nie chcę przesądzać, to troszeczkę temat poza gminą, ale w mojej opinii najkorzystniejsze byłoby przystąpienie do opracowania planu, żeby te kwestie komunikacji
te kwestie ważne dla całej gminy, tak de facto rozwiązać także w kontekście tych oczekiwań właściciela terenu.
Ja jeszcze tylko Państwu dopowiem. Widzicie Państwo, podjęliśmy kiedyś słuszną inicjatywę wpisania do tego przebiegu obwodnicy do studium, ale jak widzicie Państwo, w pracach projektowych wychodzą nowe okoliczności i dzisiaj opracowanie tym, którym dysponuje wieloprojektowe nawiązanie WZDW, ono wykracza poza nasze wcześniejsze takie bym powiedział szacunkowe ustalenia co do przebiegu. A o co chodzi dokładnie? Chodzi, drodzy Państwo, o w pełni skomunikowanie nie samej obwodnicy, ale nie tylko przebieg obwodnicy, ale przede wszystkim skomunikowanie tymi drogami dojazdowymi i serwisowymi. O to walczyliśmy w zakresie WZDW. WZDW się do tego przychyliło. Chodzi o to, żeby jak najsprawniej móc skomunikować pozostałe grunty, których tutaj nie widać na tym ujęciu, ale grunty rolne, tak żeby właściciele mieli swobodny dostęp do nich z każdej strony wlotu do obwodnicy. To jest jakby założenie strategiczne i tu absolutnie musimy się podporządkować woli projektantów i inwestora przede wszystkim. Uważam, że to jest inwestycja strategiczna i nie możemy działać w oparciu o jakieś hipotetyczne założenia właściciela tych gruntów, który by chciał zrealizować te zamiary. Rozmowy wcześniej, jeszcze zanim był ten zintegrowany pomysł na zintegrowany plan, w ogóle Państwu to było przedkładane wcześniej, nie ma takich stanowczych instrumentów po stronie gminy, burmistrza, żeby móc wydać warunki zabudowy, które by satysfakcjonowały wszystkie z tych stron. Ten inwestor tego gruntu, on był już informowany o tym, ale widzicie Państwo, przystąpił do dalszej ofensywy w postaci złożenia wniosku o warunki zabudowy i to jest realna możliwość, żeby temu zapobiec, a umożliwić i utorować szansę dla budowy obwodnicy, która jest inwestycją strategiczną, która też podczas ostatniego spotkania, które miało miejsce w Opalenicy, w siedzibie Urzędu Miasta Opalenica, ale i również wizytował marszałek z dyrektorem katarzyńskim, marszałek Jankowiak, wizytował właśnie również u nas, bo przyjął zaproszenie, jakby potwierdzili założenia planistyczne, projektowe co do obwodnicy Bukowskiej. I nawet poszli o krok dalej, bo wyrazili pogląd, że najpierw obwodnica Bukowska, a potem obwodnica Wojnowic. Więc widzicie Państwo, że województwo dzięki naszej inicjatywie, naszym wcześniejszym staraniom dzisiaj przyjmuje tą obwodnicę jako arterię komunikacyjną, strategiczną arterię, która ma dotyczyć nie tylko naszej gminy, ale ma dać impuls do rozwoju również kolejnym gminom, już wychodząc poza powiat poznański, czemu powinniśmy kibicować, bo wiecie Państwo, że wielu naszych mieszkańców szuka zatrudnienia w mieście Poznań, to jest jedno, ale wielu jest zatrudnionych również dalej na zachód, bo w Nowym Tomyślu i Przemierza, więc musimy działać w interesie przede wszystkim takim długoterminowym i to działanie ma dać szansę powodzeniu tego przedsięwzięcia. Ja temu osobiście bardzo kibicuję. Ja się cieszę, że tutaj przede wszystkim mamy taką sprawną współpracę z inwestorem, z Zarządem Dróg Wojewódzkich, również z biurem projektowym i możemy pewnym sytuacjom przeciwdziałać w samą porę, więc to jest istotna kwestia i tyle. I bardzo bym Państwa prosił, żeby też przychylnym okiem spojrzeć na tą inicjatywę uchwałodawczą i ją po prostu wyrazić akceptacją podczas głosowania na posiedzeniu sesji Rady Miasta w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Krótko mówiąc,
czy musimy zabezpieczyć teren pod obwodnicę, żeby nie było w przyszłości problemów dodatkowych przynajmniej. I to by tam wydłużało pewnie procedury, wydłużałoby datę powstania tej obwodnicy.
Szanowni Państwo, wraz z budową obwodnicy, to inwestor WZW zobowiązuje się, że te wszystkie dodatkowe drogi dojazdowe będzie też jako inwestor realizował, więc nie będziemy jako gmina obarczeni tymi dodatkowymi drogami, które być może w przyszłości będą drogami gminnymi, ale po wcześniejszym wybudowaniu przez WZW.
Proszę bardzo, pan Robert.
Jeszcze mam pytanie, panie Macieju, czyli jeśli nie, powiedzmy, nie uchwalilibyśmy tego planu, to jest realna groźba, że ten właściciel postawiłby na swoim wybudowę w przyszłości tam jakieś te, powiedzmy, swoje zamierzone hale, czy tam, powiedzmy, zakłady usługowe?
No ja obawiam się, że tak, na sensie tego w jakimś okresie czasu, natomiast no, mam takie obawy, no. Znaczy, nie przesądzam, bo ciężko cokolwiek przesądzać, ale mam takie obawy.
Proszę bardzo, panie.
Ja mam pytanie, czy taka mapka też jest stworzona dla kamp?
Tego typu mapa nie, to był tak, to specjalnie dzisiaj stworzyliśmy dla państwa, żeby to było bardziej czytelne, bo ten temat, tak jak mówię, jest dosyć skomplikowany. Takiej mapki nie ma dla kamp. Proszę?
A może prosić o stworzenie takiej?
Znaczy generalnie to wszystko odnosi się do krajowej decyzji środowiskowej i dokumentacji, także... Tak to wygląda. Ta dokumentacja nie jest nawet u mnie w referacie, szczerze mówiąc. To dzisiaj chciałem koniecznie wydobyć, jeszcze na ile mi się udało, żeby Państwu przedstawić, z czym tutaj się mierzę na tym.
Czy ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości? Nie ma. W takim razie, panie Macieju, dziękuję bardzo.
Okej, bardzo dziękuję.
Rozumiem, że przekazujemy uchwałę na sesję. Pani Marzenko, dziękuję bardzo za cierpliwość i pozwolenie. Proszę bardzo, budżet. Prosilibyśmy światło.
Oświeciło mnie.
Proszę bardzo.
Główne zmiany w uchwale budżetowej dotyczą, jak to pan przewodniczący powiedział wcześniej, do inwestowania oświaty, bo mamy dosyć duże takie zadanie teraz na koniec roku. Nam wyszła sytuacja, gdzie szkoła podstawowa w Niepruszewie zgłosiła brak w budżecie 540 tysięcy na ten rok. I już tłumaczę, jak to pani dyrektor uzasadniała. Tam jest taka kwestia, że jest dodatkowa pierwsza klasa, dwuzmianowość, której nie było wcześniej. Dzieci, których też nie zakładano wcześniej, że będą miały, tyle opinii wpłynęło dla dzieci niepełnosprawnych i jest wymagany nauczyciel wspomagający i to chyba nie jeden. Jeszcze chyba są nauczania indywidualne, także to wszystko i świetlica dłużej, tak, z uwagi na tą dwuzmianowość świetlica będzie dłużej musiała być otwarta i to wszystko jakby ciągnie ze sobą dodatkowe etaty.
Jeszcze decyzja z ubiegłego piątku wspólnie z panią dyrektor i z panią dyrektor ustaliliśmy, że wyraziliśmy zgodę, żeby klub NKS mógł działać, trenować dzieci, żeby mogły trenować te najmłodsze grupy, trenować na sali gimnastycznej, co jest związane z dotrudnieniem pracownika. To też jest jakiś tam wydatek na ten sezon jeszcze do końca roku, chyba około 15-20 tysięcy, bo też i koszty utrzymania. I w przyszłym roku też z początkiem sezonu zimowym będą takie koszty. No ale temat był na zebraniu wiejskim wywołany i zobowiązałem się ten temat jakoś podjąć. Nie, właśnie rzecz polega na tym, że dopuścimy tylko grupy zorganizowane i dzieci tylko. Bo uważam, że dzieci te zimy nie są, jakie kiedyś były. ale też robimy po prostu ukłon w stronę dzieci, bo dzieci są najważniejsze, inwestujemy w dzieci i z tego co wiem, nie w każdym, bo jest kwestia tego typu, że pani dyrektor miała problem, żeby zatrudnić dodatkową osobę, a musi być taka sytuacja, że musi być ta osoba na umowę, żeby była w pełni zobowiązana, żeby mogła pilnować porządku i przede wszystkim bezpieczeństwo, bo jest to obiekt szkolny, co nie jest na tych zasadach jak hala sportowa, bo to jest osobny podmiot, osobna jednostka, która ma zupełnie inne zasady. I z tego co wiem, to jednej z pracownic zostanie przydzielone dodatkowe zlecenie, a więc ta osoba będzie musiała dodatkowo po prostu się zobowiązała do pracy i dlatego też, żeby to nie było, że codziennie, z tego co wiem, to ma się odbywać albo 3 razy w tygodniu, bądź 4. Teraz nie chcę Państwa wprowadzić w błąd, dlatego że no nie może to być kilka osób, które będą zajmowały się tą kwestią, to musi być jedna osoba odpowiedzialna, która będzie miała absolutną pewność, że wszystko jest, że wszystkim się dobrze zaopiekuje. No a nie byłaby w stanie też podjąć każdego dnia w tygodniu, stąd jest to pewne rozwiązanie też kompromisowe. Mieszkaniec podnosił kwestię na zebraniu wiejskim, wiem, że pisał do urzędu również i stosowna odpowiedź została do niego wysłana z dużym ubolewaniem, ale muszę Państwu przypomnieć, że to jest cały czas sala gimnastyczna i dajemy, szkolna, i dajemy po prostu możliwość tym najmłodszym, no bo taką decyzję wspólnie wypracowaliśmy również z prezesem NKS-u. Oni już są poinformowani, wiedzą jak to ma funkcjonować i oczywiście też to kompromisowe rozwiązanie polega na tym, że nie będą mieli tej sali tak jak pierwotnie chcieli w takim grafiku, bo mamy dwuzmianowość i dopiero jest możliwość od godziny 17:00, 17:15, jeżeli dobrze pamiętam. Więc, a osoba, która jakby zamknie tą salę gimnastyczną, musi mieć jeszcze co najmniej godzinę po wszystkich zajęciach, żeby móc dokonać czynności sprzątających, porządkowych. Więc takie rozwiązanie wdrażamy. Myślę, że od 3 listopada ono już będzie, dzieci będą mogły korzystać z tej sali. Ale no, to jest też taki ułamkowy, tylko ułamkowa część tych łącznych wydatków, ale tu 30 tysięcy, tam 15, tam 20 i też drodzy Państwo tworzą się takie kwoty. No i tyle. Być może cały czas monitorujemy sytuację w szkołach, bo zawsze koniec roku jest trudny. No i będziemy musieli po prostu pilnować tego co sesję, żeby teraz na, po prostu były środki na wynagrodzenia, na te sprawy podstawowe. No i dzisiaj jest propozycja takiej zmiany w kontekście szkoły w Nieprzyszowie i będziemy teraz monitorować każde placówki, żeby zawsze na koniec miesiąca były pieniądze po prostu.
Szukałam w budżecie wszelkich możliwości, żeby przesunąć środki i móc za, jakby tutaj zapewnić te środki dla szkoły. Udało mi się na tą chwilę wygospodarować 300 tysięcy. Taka kwota jest tutaj w kwestii zwiększenia wydatków bieżących dla szkoły Nieprószewo. Także myślę, że do końca roku jeszcze będziemy szukać i tak jak pan burmistrz wspomniał, wszystkie szkoły, jakby wszystkie nasze jednostki są jakby zobowiązane przez nas, żeby no, przeanalizowały bieżące budżety, poszukały jakichś możliwości. Jeżeli mają cokolwiek do jakiejś oszczędności, no to do zaoszczędzenia, to będziemy to też przesuwać te środki, ale każda z nich praktycznie mówi, że być może raczej zamiast zaoszczędzić, to jeszcze będą potrzebowały do końca roku, bo opłaty wzrosły, bo tak jak mówiłam, głównie to są kwestie tych niepełnosprawnych dzieci, gdzie pan burmistrz zapewnia im dodatkowo nauczyciela wspomagającego. Potrzeby oświatowe, jeszcze tak może wyjaśnię, potrzeby oświatowe zapewniają dla takiego dziecka 10 godzin, czyli ten 10 godzin zajęć prowadzonych przez takiego dodatkowego nauczyciela. Pani dyrektor mówi, ma takie argumenty, a co jeśli byśmy tak tylko tyle dali i co gdyby się coś stało, tak? Jeżeli to dziecko wymaga dodatkowego takiego nadzoru, jeżeli dla bezpieczeństwa jego i dla bezpieczeństwa innych dzieci coś by się wydarzyło, dlatego Pan Burmistrz zapewnia pełen etat takiego nauczyciela i on przy takim dziecku, przy dziecku niepełnosprawnym, wymagającym dodatkowych, które ma dodatkowe potrzeby, nauczyciel jest jakby cały czas i pomaga mu w nauce, chodzi z nim, cały czas z nim jakby działa w ciągu dnia. Także teraz przedstawię jeszcze tutaj te wszystkie zmiany. W dochodach mamy tylko małą zmianę, to jest 4045 zł. To jest zmiana zapisu klasyfikacji budżetowej po analizie budżetu. Nie mamy ani zwiększeń, ani zmniejszeń. Generalnie w ogóle w wydatkach tutaj nie przedstawiam Państwu ani zwiększenia dochodów, ani zwiększenia wydatków. To są wszystko przesunięcia. Zwiększenia po stronie wydatków bieżących. Zwiększamy w urzędzie, na wydatkach urzędu gmin, na wydatki bieżące o kwotę 64 tysiące. Są to wydatki na bieżącą działalność urzędu, między innymi opłaty pocztowe, które w tym roku bardzo wzrosły. Nie ma od tego żadnego odstępstwa. My robimy przetarg na te opłaty pocztowe, jednakże poczta jest w tym zakresie monopolistą, bo takie są zapisy prawne, że nie ma możliwości jakby dopuszczenia innych dostawców tych usług, tylko może być poczta. A poczta, no niestety, ale ma z roku na rok coraz wyższe kwoty, którymi nas obciąża. Dodatkowo jeszcze tutaj jakby dostosowanie pomieszczeń po reorganizacji w budynku urzędu z uwagi na to zawilgocenie gdzieś tam pod tą częścią po OPS-ie wymagane były też oczywiście metodą gospodarczą, ale też remonty i to się teraz odbywa. Po OPS-ie, tak. No tak. Na tą chwilę tylko dostosowujemy te pomieszczenia po to, żeby można było dokonać reorganizacji takiej w urzędzie. W szkołach podstawowych 3 tysiące zwiększenie i tutaj będziemy mieć też kilka, tutaj będę Państwu po tą chwilę też przytaczała. Pani Ania Lewińska przygotowała zmiany dotyczące funduszy sołeckich. Praktycznie każdy fundusz sołecki się zmienia na przestrzeni roku. No, wymaga zmiany przedsięwzięć bądź tam realizowanych zadań. Gdzieś się zmniejsza, gdzieś zwiększa i tutaj też w klasyfikacjach budżetowych takie zmiany Państwu przedstawiam. Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe, zwiększenie o 300 tysięcy na wniosek dyrektora szkoły podstawowej wspomnianej przed chwileczką. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, domy i ośrodki kultury. Tutaj zwiększamy o 52 690 78 groszy. W tej kwocie zabiera się 40 tysięcy na bieżące dodatki na utrzymanie wiejskich domów kultury. Niestety te kwoty też wzrastają. Opłaty utrzymania, prąd, gaz, to wszystko jest większe niż zakładaliśmy i taką kwotę też musimy tutaj dołożyć. A 12 tysięcy wynika ze zmiany przedsięwzięć i przesunięć w funduszach sołeckich. Kolejna zmiana 2309, też domy kultury, ale w grupie wynagrodzeń, też fundusz sołecki. Kolejnie kultura fizyczna, pozostała działalność, również fundusz sołecki. Tutaj jest kwota 24 613,76 zł. Po zmniejszenia po stronie wydatków bieżących zmniejszamy na podstawie informacji dyrektora NGOK-u o braku realizacji programu kultury, kulisy kultury. Tam w budżecie było założenie, że na ten cel będzie 130 tysięcy dotacji celowej. Nie będzie to realizowane w tym roku, dopiero w przyszłym roku będzie można było wnioskować o te środki. Wobec tego tą kwotę zdejmujemy z budżetu, zmniejszamy wydatki. Kultura fizyczna, pozostała działalność, drobna kwota, również 124 zł 18 groszy, przesunięcie w funduszach sołeckich. I teraz mamy zwiększenia po stronie wydatków majątkowych. zadaniu rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś, gmina Bóg, etap drugi. Zwiększamy wydatki o kwotę 104 tysiące. W związku z koniecznością dodatkowych robót, to jest uzupełnienie nawierzchni skoski brukowej, wykonanie obróbek blacharskich oraz wykonanie oświetlenia i uziomnych wiaty. Tak jak dostałam informację, to są roboty dodatkowe z tej dużej inwestycji, którą obecnie prowadzimy.
Ja tylko, drodzy Państwo, jeszcze z wyjaśnienia, bo nie zweryfikowałem tego, to tyczy to też ta kwota kwestii podłączenia instalacji fotowoltaicznej, dlatego że w dokumentacji, którą wówczas mieliśmy pierwotnie, rozwiązania techniczne związane z przyłączeniem tej instalacji musiały być zweryfikowane, czy inaczej. Nie spodziewaliśmy się, że dostaniemy takie wygórowane kryteria ze spółki energetycznej od Enei i wymagało to dodatkowych nakładów i niestety firma wykonawcza nie chciała tego wziąć na swoje barki i nas chce obciążyć dodatkowymi kosztami, które też się w tej kwocie zawierają. Chodzi o rodzaj przyłącza, tego Państwu nie jestem w stanie technicznie wyjaśnić, ale było to bardzo mocno weryfikowane. Wykonawca nam złożył dodatkowy jeszcze wniosek dotyczący uzupełnienia terenu, przywrócenia terenu zagospodarowania po fotowoltaice. Też tam, jeżeli chodzi o samą dokumentację, weryfikowaliśmy i faktycznie wykonawca jakby to żądanie miał uzasadnione, ale tego nie, o to Państwa przynajmniej teraz nie prosimy, bo chcemy to przede wszystkim skalkulować i zrobić metodą po gospodarsku, być może naszymi pracownikami gospodarczymi Zakładu Gospodarki Komunalnej. Tam chodziło o kwotę jeszcze 60 tysięcy. Też nie mieliśmy czasu tam po prostu fizycznie tego obejść i zweryfikować, więc na ten moment nie jestem, nie wyraziłem zgody, żeby dodatkowych prac uwzględniać. Najwyżej wykonawca tego nie zrobi, a będziemy musieli to zrobić po prostu sami, ale w sposób po gospodarsku, a najbardziej to dotyczy kwestii wynagrodzenia dla pracowników. Mamy naszych pracowników gospodarczych, wchodzimy w sezon zimowy i drodzy Państwo, myślę, że oni też będą kompetentni do tego, żeby to wykonać. Chodzi o też wałowanie, o wyrównanie, nawiezienie pewnie trochę ziemi, więc to myślę, że jakoś tam w ramach bieżącego utrzymania będziemy w stanie sami zrobić przy pomocy pracowników ze wieka. Więc póki co o to Państwa nie prosimy. Na razie jest ta minimalna kwota, o którą prosimy, jest to ponad 100 tysięcy z małym hakiem, 104 tysiące po zaokrągleniu, a dokładnie 103 524 zł 30 groszy, 31 groszy. No, zaokrągliśmy do 104 tysięcy. No i to jest jakby niezbędne do tego, żeby móc uregulować i tą inwestycję zakończyć, wykonać odbiorów i ten temat jakby już sfinalizować, a na zdrowie oczyszczalnia już jest na ukończeniu.
Kolejne to są zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych na podstawie analizy budżetu i poszukiwań moich, żeby te pieniążki gdzieś poprzesuwać. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dobra. Zmniejszamy tutaj o kwotę 100 tysięcy na poczet przesunięcia tego i uzgodnień pana burmistrza z panem starostą. 250 tysięcy będzie wpisane do przyszłorocznego projektu budżetu. Na razie nie, bo to nie jest wieloletnie, bo tego nie musiało być w
budżecie. Państwo, mamy ustalenie z powiatem, że zadanie zostało przesunięte na przyszły rok i będziemy musieli dołożyć 250 tysięcy, bo powiat się upiera, że ma być przebudowa całego pasa drogowego. Nam zależało na chodniku z jednej strony, ale są nieprzejednani i w konsekwencji tak wyszło, że będziemy dokładać 250 tysięcy zamiast 400, ale no, jakiś kompromis tutaj nastąpił, więc mam nadzieję, że powiat to zrealizuje.
Czyli kryzys finansów powiatu poznańskiego trwa. Następnie wymuszanie pieniędzy z gminy, niedokończone inwestycje, no, idą w złym kierunku. Jarzębinowa bez chodników, proszę Państwa. Tak robi powiat poznański. Proszę bardzo.
Kolejne zmniejszenie w zadaniu pod nazwą budowa drogi w miejscowości Dobierze-Michalin od drogi powiatowej dokumentacja. Zmniejszamy wydatki o 40 tysięcy. Zaplanowane było 140, zrealizowane dokumentacje za kwotę 100 tysięcy. 40 tysięcy zwalniamy tutaj, żeby nie było sztucznego zapisu i przesuwamy na inne cele. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zakładaliśmy kwotę na nabycie, nieruchomości działek, w tym nieodpłatne, w gospodarce gruntami i nieruchomościami zakładaliśmy kwotę 228 tysięcy. Zrealizowaliśmy około 70 z uwagi na brak możliwości realizacji niektórych zadań. Wobec tego zmniejszamy na tą chwilę o kwotę 158 tysięcy. Ochotnicze straże pożarne. I tutaj zadanie, dokumentacja na budowę garaży dla OSP. Zmniejszamy wydatki o 80 tysięcy. Po analizie kosztów zadania dotyczących bieżącego roku. Tutaj w własnym zakresie, tak? Również tu we własnym zakresie będziemy tutaj w naszym dziale dokonywać tych przymierzeń do tej dokumentacji, wobec czego 80 tysięcy zmniejszamy wydatki na to zadanie. Domy kultury i świetlice, doposażenie wiejskiego domu kultury, takowy suchy montaż klimatyzatorów, zmniejszamy wydatki o kwotę 2759,72 zł. Dokładne rozliczenie z funduszu sołeckiego. Kolejne to są zadania, doposażenie placu zabaw miejscowości Wygoda, zmniejszamy o kwotę 9729,64. To były zadania majątkowe. W ciągu roku okazało się, że to są drobniejsze zadania. Pani Ania dokonuje przesunięć na zadania bieżące, wobec czego z zadań majątkowych wykreślamy te zadania. Zagospodarowanie terenu przy stawie Smugi, Fundusz Sołecki Wielka Wieś, również zmniejszono o 30 tysięcy. I to by były wszystkie zmiany w budżecie na tą chwilę. Chyba że, tak jak Pan Burmistrz wspominał, do sesji jeszcze zaistnieją te okoliczności dodatkowe, to ja wtedy Państwu przedstawię, prześlę mailem albo nie wiem, przez Panią Anię, może przez Biuro Rady, zobaczymy jeszcze, jak to się rozwiąże na dniach. To dziękuję i dobra grupę.
Może ktoś ma pytania? Państwa radnych do budżetu. Takowych chęci nie widzę, także Pani Marzenko, proszę WPF.
Zadanie Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje. To jest takie nasze wieloletnie zadanie, które akurat wymaga drobnej korekty w przesunięciu środków pomiędzy rokiem 25 a 26. Zwiększamy środki na kwotę 3600, zmniejszamy w tym roku i zmniejszamy w przyszłym roku. Także tutaj to jest tylko też przesunięcie pomiędzy latami. Kolejne dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. I tutaj mamy zwiększenie limitu, ponieważ dochodzi dodatkowy zapis, dodatkowy rok. 2028 tego roku nie było wcześniej w umowie. Aneks numer 2 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zmienia, tak? Rok 2026, 27 i dodaje 28. Te dwa lata pierwsze są no, nieznaczne kwoty, no ale takie są ustalenia, a 28 jest rokiem dodanym do wieloletniej prognozy finansowej. Kolejny to jest umowa najmu pomieszczenia po byłej Bukowiance na rzecz nowej siedziby OPS-u. I tutaj przedstawiony kilka lat, tak jak opłaty odnośnie czynszu za ten budynek. W poszczególnych latach tego zadania nie było. I kolejne to jest dostosowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś, ponieważ jest to zadanie dwuletnie. Musimy dostosować również zapis w WPF-ie o te 104 tysiące zmiany, którą przed chwileczką tutaj Państwu przedstawiliśmy w budżecie. I to są wszystkie zmiany wieloletniej prognozie finansowej, które chciałam Państwu przedstawić. Dziękuję.
Czy ktoś ma jakieś pytanie do WPF-u? Myślę, że czytałem też wszystko. Nie ma. W takim razie dziękuję bardzo Pani Marzenko. Nie mamy już chyba żadnych dodatkowych WPF-ów. No to w takim razie przechodzimy. Nie ma już uchwał, tak? Czy są jeszcze jakieś? Nie ma. To przechodzimy do spraw bieżących. Czy ktoś z Państwa? Pan Robert, proszę. Dziękuję. Ja mam 3 pytania. Panie Burmistrzu, na poprzedniej sesji i sesji przedwakacyjnej jeszcze pytałem o ten tłuczeń, czy ZGK już posiada i czy można nieodpłatnie mieszkańcom to przekazać, bo ulica Spokojna, ja już to zgłaszałem 2 razy, tam mieszkańcy chcą zrobić tą ulicę w swoim zakresie, tylko proszą o dostarczenie tłucznia. Czy jest taka możliwość? Druga.
Od przyszłego tygodnia jest złożony, od zeszłego tygodnia jest złożony tłuczeń i ZGK do utrzymania dróg i tym samym będzie ten tłuczeń też rozdysponowany.
Dobrze. Czyli mieszkańcy mogą co dopytywać, czy o tą ulicę Spokojną?
Zapisałem.
Dobrze. Bo oni, tam mieszkańcy zgłaszali taki postulat, że oni tą ulicę naprawią w swoim zakresie, tylko żeby im dostarczyć po prostu tłuczeń. Także to jest jedno. No i teraz pytanie, takie mam do pana burmistrza. Nieszczęsny przejazd kolejowy w Dobrzynie. No, powiem tak. Jeszcze nie chcę przez ten przejazd jeździć, chyba od Cichosza kupię paralotki, żeby fruwał, bo to jest po prostu dramat. No, ja nie wiem, czy nie mamy jakiegoś wpływu na kolej, żeby to jakoś... Częstotliwość przejazdu pociągów jest niebotycznie zwiększona, ale to nawet nie chodzi o to, tylko chodzi o czas otwierania i zamykania tego przejazdu, bo ilekroć się stoi, przejedzie ostatnie auto, dosłownie z zegarkiem w ręku 10 minut, zanim podniosą i pierwszy raz, żeby to, po prostu, nie wiem, no, czy mamy jakiś wpływ na to, bo to naprawdę to już jest tak bulwersująca sprawa, że to jest po prostu dramat. I trzecie pytanie, co z garażem dla sprawy Dobrzynia? Dziękuję.
Garaż będzie zrealizowany w przyszłym roku, teraz skupiamy się na dokumentacji. Jeżeli chodzi o przejazd kolejowy, drodzy Państwo, jestem absolutnie świadomy, co się dzieje. Nawet obwodnica jest tym faktem sparaliżowana. Przygotowujemy ostre wystąpienie do wszystkich decydentów, polityków, ministrów, posłów z nagraniami, również wideo. Też już jestem zbulwersowany i to musi być na szczeblu ministerialnym coś zaradzone. Ja też zamierzam się w tej sprawie, myślę, że w miesiącu listopad wybrać do ministerstwa i bezpośrednio z ministra przekonywać, żeby wpłynął na spółkę kolejową. Bo nie dotyczy to tylko kwestii przejazdu do Bieżyńskiego, ale przejazdu w Szewcach. Przykład z innych przejazdów kolejowych otwierają się natychmiast po przejeździe pociągów. Czasami faktycznie czeka się kilkanaście minut i nie jedzie żaden pociąg. To jest bulwersujące, irytujące i można by było użyć jeszcze ostrzejsze słowa. Pozostanę tylko na tych. Wiem, będziemy przygotowywać ostre wystąpienie.
Dobra, pan burmistrz jest świadomy tego, że samochody, które stoją przed przejazdem na Dobierzyn, to niejednokrotnie do ronda. Blokowane
za rondo, tak.
Za rondo. No, na obwodnicy, tak? No to jest po prostu...
Panie Jan, proszę.
Ja nie wiem, czy dobrze kieruję pytanie, panie burmistrzu, ale kto jest odpowiedzialny za stan przystanków autobusowych? Wzdłuż.
W zależności, przy jakiej drodze one są zlokalizowane.
Wygoda, Nietruszewo.
Droga wojewódzka.
No, Wygoda, Nietruszewo i Kalwy. W Kalwach to już inna rośnie.
Wszystkie drogi, no tak, boksujemy się z rejonem, boksujemy się w sposób wyważony, żeby nie zablokować innych poczynań inwestorskich w UZDW. Interwencje, pisma były wysłane. Wiem, jaka jest sytuacja.
No,
w najgorszym wypadku będziemy musieli sami coś temu zaradzić i tyle. Wiem, jest sytuacja.
Okej, dziękuję.
Pani Ania, proszę.
Mam takie pytanie, czy mieszkańcy Nieprószewa, ale też nie tylko mieszkańcy Nieprószewa, to znaczy osoby korzystające z ulicy Starowiejskiej, jadąc w kierunku Otusza, mogą się czegoś obawiać? No chociażby incydent ostatni jaki był, że jedna z firm została ostrzelana i nie wiadomo kto, jak na tą chwilę.
No więc dlatego, drodzy Państwo, nie wiadomo kto, została wezwana policja i policja powołała techników. Wiem, że mają być opracowane ekspertyzy przez biegłych balistycznych. No i czekam na sytuację, na rozstrzygnięcie. Posiadam roboczą wiedzę operacyjną i nie są do końca takie, jakie nie jest ta wiedza zbieżna z plotkami, które krążą, ale ja czekam do informacji od policji, co jako gmina mamy w tej sprawie zrobić. Firma DSM wystąpiła do nas, która by najchętniej oczekiwała, żeby zamknąć strzelnicę, ale my nie mamy, drodzy Państwo, możliwości, żeby weryfikować prowadzone działalności gospodarczej. Jeżeli w rękach jest policji wyjaśnienie sprawy, to oczekujmy na wyjaśnienie sprawy. Jeżeli jest to rzeczywiście pociski ze strzelnicy, policja, prokurator będzie stosowne decyzje podejmował. I czekam na to, bo najłatwiej jest kogoś oskarżać.
Ale ja nikogo nie...
Nie, mówię, pani tylko wskazała na kwestię, ja już słyszałem i docierają do nas różne głosy. Ja tylko czekam, kiedy policja i prokurator będzie posiadał dokumentację w tej kwestii i na pewno wystąpią do urzędu, a my się będziemy musieli podporządkować i przede wszystkim właściciele do tego, co służby zadecydujemy.
Czy już coś wiadomo odnośnie wjazdu na parking przy kościele od ulicy?
Czekamy już ze strony powiatu, niestety. Tak.
No bo ostatnio proboszcz coś mówił, że powiat negatywnie się wyraził na ten temat.
Zweryfikuję, bo nie mam teraz bieżącej wiedzy na ten temat.
Wspomniał.
No to nie wiem, może miał kontakt z wiceserostą, nie ma pojęcia. Ja też sobie odświeżę i przekażę tę informację.
Dobrze. Kolejna kwestia, co już pan burmistrz w sumie powiedział, że już ulica Kwiatowa została, że tak powiem, rozliczona cała, tak? Mhm. I ostatnia taka sprawa, czy coś wiadomo, znaczy pan burmistrz już mówił, że będzie teraz będą nabory i konkursy, że tak powiem, w związku z obroną, to czy w przyszłym roku można wystąpić z Nieprószewem o budowę strażnicy? Na zakup gruntów też?
Czy to się, że budowa strażnicy będzie się kwalifikowała?
No może jakoś inaczej, no ale...
Będziemy to weryfikować, myślę, że jest to wskazane. No, strażnicy
z schronem, jak tu radny podpowiada, albo z magazynem.
Spokojnie.
A nadal trwają rozmowy z kurią?
Czekam na wyznaczenie terminu w kurii. Miał się tego podjąć komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej. Myślę, że w listopadzie dojdzie do spotkania i zobaczymy. Ja Państwu mówiłem, że sytuacja troszeczkę się skomplikowała poprzez zmiany w kurii, które nastąpiły. I też jestem po rozmowach z księdzem proboszczem i tu muszę uszanować pewną wolę, żebyśmy zrobili to w sposób bardzo wyważony i delikatny, żeby nikt nie był ze strony parafii posądzony o to, że no właśnie, różne skóry mogą być no, polityczne sprawy duchowieństwa. Ja nie będę w to ingerował. Jeżeli będzie akceptacja, to na pewno będziemy przystępować do zakupu i tyle. Spokojnie.
A jeszcze taką mam prośbę, czy można opublikować na przykład na stronie gminy, na Facebooku, czy tam na stronie internetowej i ewentualnie też w Kosymierze taką informację, że cena wody i ścieków, wywozu ścieków, znaczy ścieków została zmieniona, znaczy podwyżka była ceny, tak? Przez ZGK, bo była nowa taryfa, bo mieszkańcy byli zdziwieni. Była?
Ta publikacja, z tego co wiem, na stronach?
Wiem, że na ZGK była informacja o nowej taryfie, bo nie mówię, mieszkańcy mnie zaczepili, że...
Gdzie jest informacja na stronach, także ZGK.
Dobrze, okej.
Pani Aniu, mi podpowiada, że ona na stronie internetowej urzędu też była publikacja.
Czy ktoś jeszcze? Pan Paweł.
Panie burmistrzu, mam dwie sprawy. Pierwsza sprawa, czy już można składać propozycje do budżetu na nowy rok i czy do...
Już nie można.
Już nie można?
już minął ten.
Dobra, okej. To przenoszyłem tą jedną rzecz. A druga rzecz, dostałem się informację z urzędu na temat oświetlenia ulicy Podgórnej, że w ciągu 2 tygodni zaświecą się tam światła. Dostaję 1 000 000 telefonów tygodniowo. Czy to jest potwierdzona informacja, czy ten dokument, który dzisiaj otrzymałem, jest tylko, że tak powiem, na odczepne?
Panie radny, co ja mogę powiedzieć? Sam wyczekuję, kiedy zaświecą lampy na ulicy Podgórnej, ale jeżeli taką informację pan pozyskał od pracownika merytorycznego, to mam nadzieję, że to nastąpi w przeciągu 2 tygodni.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie burmistrzu. Ja mam tylko takie 2 kwestie. Jedna kwestia dotyczy tego, że zaczynamy teraz taki, no można powiedzieć, bardziej intensywny okres jesienny, gdzie te liście spadają i no generalnie robi się na ulicach i na chodnikach trochę nieprzyjemnie, dlatego mam po prostu taką prośbę o wygospodarowanie, żeby te liście były po prostu sprzątane, bo już też dostawałem, w szczególności w zeszłym roku, dosyć dużo uwag na ten temat. Ja jestem świadomy, że to w niektórych momentach to jest po prostu sezonowa praca, bo to można posprzątać jednego dnia, drugiego dnia będzie to samo. Natomiast tak po prostu no taką prośbę składam. A druga rzecz to nie jestem dokładnie pewien, kiedy rozpoczyna się okres przycinki drzew, ale też również składam prośbę, żeby lipy na ulicy Lipowej zostały delikatnie przycięte, ponieważ w niektórych momentach te korony drzew są już tak obfite, że zasłaniają światło latarni.
A które... roboty nie były przycinane?
Były. O proszę, to jeszcze cały weekend byłem zajęty, to jeszcze nie miałem okazji, ale to dziękuję w takim razie.
Czy ktoś jeszcze w sprawach bieżących? To ja w takim razie. Chyba nie będzie tak źle. Panie burmistrzu, dobierzmy ulica Nowa Ogrodowa. Temat porozsuwanych płyt na skrzyżowaniu. On się już ciągnie, tam się nic nie dzieje z tym. A rozsuwają się coraz bardziej, szczeliny są coraz większe. Chciałbym się dopytać też, jak tam idzie hala, bo wizualnie z zewnątrz to tak nie za bardzo mi się wydaje. No właśnie, chciałem się dopytać o halę jeszcze.
Hala nie idzie, tylko stoi.
No właśnie.
Po pierwsze.
I roboty też stoją.
Nie, bo codziennie coś tam się dzieje, ale nie idzie tak, jakbyśmy oczekiwali. Z tego przygotowujemy ostre wezwanie wykonawcy do przystąpienia niezwłocznie do wykończenia tej hali. Sytuacja jest trudna. Cierpliwość się kończy. I tyle mam do powiedzenia. Przygotowujemy się na każdy scenariusz.
Dobrze. Teraz prośba do państwa. Z radnym Piotrem Krzyszkiewiczem chcieliśmy się zwrócić, bo na ostatniej komisji ustaliliśmy, że powołamy komisję do dopracowania uchwały o, proszę mnie poprawić, jeżeli się pomyślę, wiemy o co chodzi. Fundusz rad szkolnych. O, tak. Mhm. I tutaj ustaliliśmy, że 2 radnych będzie w tej komisji. Jednym, mam nadzieję, że będzie pan Piotr jako inicjator tego, a potrzebujemy jeszcze jedną osobę. Także oczekujemy kandydata. Jest jeden. Dobrze. Dziękuję bardzo. Radny Rymbiusz Maciejewski. Teraz prośba ode mnie i od przewodniczącego Komisji Rolnictwa. Ponieważ mamy już praktycznie koniec października, zostaje listopad i grudzień. W grudniu tradycyjnie opracowujemy plan pracy Komisji na przyszły rok. Także prosimy o tematy. Często się państwo zajmować na komisjach wspólnych, a może nie wspólnych. Jak to państwo widzicie, przypominamy się.
ponieważ w zeszłym roku był mały odzew, także w tym roku troszeczkę wcześniej o to prosimy. Proszę przemyśleć i ewentualnie przesyłać propozycje do biura rady. Najlepiej do biura rady, I teraz jeszcze temat, który chciałem poruszyć, bo otrzymaliśmy w materiałach protokół uzgodnień. I właśnie o tym chciałem powiedzieć. Jest ambitny. Wygląda na to, że PKP chce się pozbyć wyłącznie kosztu, a używać budynek chce tak jak samo chce. Nie wiem, czy Państwo to przeczytaliście. No, poświęciłem się i przeczytałem. No wiadomo, że zapisy, że już w pierwszym paragrafie są zapisy, że mogą być jakieś niezidentyfikowana infrastruktura, tak? To już budzi niepokój. O tym, że mają nieograniczony dostęp o każdej porze dnia i nocy, no to przepraszam bardzo. No to, że jest, że stan faktyczny i prawny nieruchomości jest znany nam, to ja bym tak do końca nie powiedział, bo przynajmniej stan techniczny nam nie jest znany do końca. Już nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ja nie byłem na tej wizytacji, ale tutaj padło, że ponoć są tam 3 mieszkania. A PKP nawet nie wie, że są tam 3 mieszkania, tylko pisze, że są 2. Już chwileczkę. Służebności przesyłu i tak dalej, i tak dalej. No i najlepsze jest to z tego pisma, ja tak wywnioskowałem, że budynek nie może być przeznaczony ani na cele mieszkaniowe, ani na inne cele, tylko musi być zachowana poczekalnia, kasy i tak dalej. Czyli tam się nic nie może zmienić tak naprawdę. No tak, to tak jak powiedziałem na początku, PKP chce po prostu pozbyć się kosztu, my utrzymujmy, a oni już nie zyskują, tak. Takie jest moje odczucie. Panie Tomku, proszę bardzo, ale no...
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, niektórzy z Państwa byli na wizytacji, ja przyznam też. W związku z tym troszkę wiemy, niedużo o tym obiekcie, byśmy się nie dowiedzieli, na przykład nie weszliśmy do lokali mieszkalnych i oczywiście słuszna uwaga, nie wiadomo ile ich jest. Myśmy widzieli 3, do żadnego byśmy nie weszli, bo delegacja naszych kolejarzy zapomniała kluczy zabrać, w związku z tym nie udało się.
Że panu przemę, ja się zastanawiam, czy oni zapomnieli, czy po prostu... No, właśnie.
Oświadczenie brzmiało, że nie tą kopertę z kluczami, którą należało zabrać. No ale okej. To już z tego faktycznie tu są 2 lokale, myśmy widzieli 3. Teoretycznie, jak mielibyśmy to przejąć, to nie bez znaczenia są najemcy, bo gdybyśmy nawet chcieli potem wyprowadzić, to by trzeba wiedzieć dokąd i zamienić wskazy lokale mieszkalne, ale są jeszcze gorsze zapisy, Szanowni Państwo, w paragrafie 4 na przykład.
Paragraf 4 jest wybitny moim zdaniem.
Nie można dokonywać żadnej zmiany funkcji tego budynku, szczególnie na cele mieszkaniowe, gdyby ktoś nawet chciał, ze względu na bliskie położenie budynku od linii kolejowej, które co spowoduje naruszenie ochrony akustycznej przed hałasem i wibracjami. W związku z tym no tu mamy naprawdę szereg tak różnych warunków i przeróżnych komplikacji, że w tym stanie ja specjalnie oczywiście żeśmy Państwu dali do przejrzenia, analizy te porozumienia, no jeżeli to jest standard kolejowy, to naprawdę trzeba by być bardzo, bardzo ostrożny. I my oczywiście skontrujemy tą próbę porozumienia i napiszemy do naszych spółki kolejowej, co tak bardzo gminie przeszkadza i my bardzo chętnie byśmy to przejęli, ale są jeszcze dalsze, proszę Państwa, zapisy, które zobowiązują gminę do nowej wizualizacji tego obiektu, a następnie przeprowadzenia remontu takiego wizualnego zgodnie z propozycją i programem, który
PKP,
opracował, więc ma być butonierka z tego zrobiona. Ja myślałem, że to pójdzie w innym kierunku, czyli PKP nam przygotuje w całości, ładnie odremontuje, odrestauruje, a potem ewentualnie gmina mogłaby to przejąć. Ale jednej rzeczy, żeśmy się dowiedzieli, to a propos wystąpienia pana radnego Roberta. W paragrafie trzecim macie Państwo sprawne notowanie z 2024 roku, ale też możemy dowiedzieć o ilości pociągów, które przejeżdżają tą linią, więc tutaj jest, zwrócę uwagę, to są ich dane, 121 pociągów na dobę, co daje 5 pociągów na godzinę, czyli tak naprawdę jeden pociąg na 12 minut przejeżdża średnio i teraz na to nałóżmy sobie zamknięty przejazd, na te 12 minut przedział przed 10 i po, 10, no to macie Państwo średnio, jak to wygląda, ile jest czasu na przejazd samochodem, także tu faktycznie te uwagi są absolutnie zasadne, ale my te dane wykorzystamy w tym wykorzystaniu, w tym, przepraszam, wystąpieniu o tym bardzo uciążliwym naszym życiu przy okazji tego właśnie przejazdu, więc tyle chciałem powiedzieć. My skontrolujemy to próbę wystąpienia, porażająco zresztą, piszę tak, jakbyśmy naprawdę bardzo chcieli to przejąć, ale tak jak powiedziałem, po wyremontowaniu i przygotowaniu, ale na pewno byśmy Państwa przestrzegali przed podpisywaniem i przejmowaniem tego przy tych warunkach.
No właśnie dlatego podjąłem ten temat, bo to jest generalnie nieakceptowalne, a tak informacyjnie to taki dworzec, jak tutaj wizualizacja, remont i tak dalej, to koleje robią od 8 milionów w górę remont takich dworców. Więc no opalnica chyba się w 12 zamknęła, jak się nie mylę. Także taki koszt by nas prawdopodobnie czekał przy remoncie tego.
My to w skrócie nazwali nieodpłatne przekazanie z dopłatą.
Tak, plus opłata za remont. Karygodne. No nieporozumienie całkowite w tym momencie. Na ten, takie jest moje zdanie. Nie wiem jak Państwo, ale to jest kuriozum. Okej, dobrze. Czy w tym temacie coś jeszcze? Nie. W takim razie, czy jakieś sprawy bieżące komuś się przypomniały może? Czy ktoś jeszcze chciał zająć?
To może nam się nie uda przyjąć tego budynku, ale to chociaż dokończymy ten chodnik na Staszewski.
No właśnie. Czas wielki, panie burmistrzu, czas wielki. Sesja, panie Andrzeju, normalnie, tak? W środę, normalnie sesja. Tak, normalnie w środę. Mhm. Tak.
Przewodniczący będzie chciał zabrać głos, ale po oficjalnym zakończeniu komisji.
Dobrze. Czy ktoś ma jeszcze jakieś kwestie? W takim razie oficjalnie zamykam posiedzenie, wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa. Dziękuję Państwu bardzo.